Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i komiks, jak mieliśmy się nazywać? Komiks Quickly, nie.
Quickly to była jedna opcja. Tak.
Ale to mamy komiks nieregularnie i jest, akurat się trafiła bardzo fajna okazja, żeby wybrać sobie jeden komiks i o nim sobie trochę pogadać, bo jest to no w pewnym sensie rewolucja, bo już od jakiegoś czasu, jeszcze za czasów świętej pamięci Comics Weekly mówiliśmy o tym, że Marvel zorientował się, że ma X-Men w swoim katalogu. Kurczę, mamy ten tytuł, który sprzedaje sporo komiksów, a my nic z nim sensownego nie robimy od dawna, więc może zróbmy. No i wtedy mieliśmy tą inicjatywę całą z X-Men Gold, X-Men Blue, ta Resurrection. Potem była ta cała akcja z jednym tytułem, który był pisany przez trójkę autorów. Potem był pisany przez Rosenberga. Z kolei tam część X-Men została przeniesiona do alternatywnego tam wymiaru i mieli jakieś tam swoje tytuły. No trochę się działo, a potem się okazało, że przychodzi Hickman, więc zaoramy wszystko to, co się działo do tej pory i niech sobie Jonathan Hickman, który już no, nieraz robił w Marvelu naprawdę fajne rzeczy, robi to, co uważa. No jest, nie da się ukryć, że to jest jeden z tych twórców, który przychodzi do ciebie, jak mówi, że chce coś zrobić, to mu to dajesz. Nie wiem, ilu jest takich w tym momencie, poza, nie wiem, może jeszcze Morrisonem i...
Morrison, Snyder może...
W pewnym momencie Bendis był kimś takim, ale wydaje mi się, że już... gdyby teraz jest DC, myślę, że gdyby Bendis wrócił do Marvela i powiedział, słuchajcie, mam wielki pomysł, to by powiedzieli, fajnie, Brian.
Jest nieostry. Z powodu, dobra. Dobra, postrzegł się. No i w każdym razie Jonathan Hickman miał ten pomysł. W ogóle jakiś czas temu się mówiło o tym, że miałby coś w DC pisać, ale tam jakieś były ploteczki, że nie dogadał się z ludźmi w DC czy coś. No bo miał to sens, że po tej wielkiej sadze związanej z Avengers, no chciałby spróbować czegoś jednak innego. Ale to inne przyszło jednak w postaci przemodelowania świata X-Men, w postaci przynajmniej na samym początku tych dwóch miniserii, które no, w teorii są miniseriami, w praktyce są jedną wielką serią, ale wiadomo, lepiej mieć dwie jedynki niż jedną jedynkę, więc będziemy sobie właśnie mówić o House of X i Powers of X. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, to może słówko
Powers
o tym coś...
Powers of Ten.
Powers of Ten, okej, okay, dobra. Więc zanim jeszcze przejdziemy do tego, to jeszcze może słówko o tym, co było przedtem, bo ja jestem troszkę mimo wszystko rozczarowany tym, że czytałem tę serię z X-Men, czytałem tą serię, którą pisali wspólnie Brisson, Rosenberg i Thompson. Potem czytałem tę serię Rosenberga. W którymś momencie ją zostawiłem na jakiś czas, bo była chujowa. I stwierdziłem, jak się zaczęło pojawiać to House of X, to mówię, kurczę, to ja muszę nadrobić tamtą rzecz, bo ja nie wiem, czym to się skończyło w ogóle, nie? I tak mówię, kurde, no nie będę czytał tej nowej serii, zanim nie nadrobię tamtego, nie? No mechanizm, który zawsze tutaj u czytelników komiksu występuje. I tak odkładałem, potem mówię, dobra, biorę się, nie? Czytam to. Nope, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Mało tego, rzeczy, które się dzieją w tych ostatnich latach, kompletnie je tamten Hickman pomija. Nie wiem, jedno jest odniesienie może tylko do tego, że Emma teraz jest szefową Hellfire Club i tyle.
Znaczy nie, to akurat będzie istotne. To jest bardzo kluczowy wątek z Emma będącą szefową Hellfire Club.
Ale to jest chyba jedyna rzecz, która faktycznie z tych ostatnich komiksów jakoś tam... przeszła. Cały ten motyw, nie wiem, na przykład no, komiksy z X-Men w ostatnich latach kręciły się wokół tego, że Cyclops był martwy, potem wrócił i to było big deal. I w sumie, gdyby ktoś to ominął zupełnie i po prostu zaczął czytać to by się w życiu nie zorientował, że cokolwiek zaszło, nie?
Znaczy, myślę, że będzie, nie w tym momencie, ale prędzej czy później wrócą do tego, co było u Soula, czyli do tego, jak Xavier wrócił. Myślę, że gdzieś tam z Phantom X-em
nie wrócą tego, za cholerę nie wrócą do tego. Kompletnie rzecz... olali ten motyw z tym, że teraz Xavier ma kompletnie nowe ciało, jest z Phantom X-em.
Nie. To jest wyjaśnione w tej serii, ale to przejdziemy dalej. Natomiast jedna rzecz, która wydaje mi się, że może być istotna, w serii tej Rosenberga, jak ona miała na imię, Blindfold, popełnia samobójstwo. I tutaj dowiadujemy się, że Moira nie chce, żeby jacykolwiek wieszcze wracali do życia. Wydaje mi się, że w pewnym momencie może być coś z tymi wieszczami wszystkimi związanego.
I wierzysz w to, że Rosenberg o tym wiedział i dlatego ubił tą...
Nie o tym. Myślę, że Hickman to wykorzysta, że wieszcze wszyscy są martwi. Myślę, że
ale to jak wykorzysta? W sensie to się no bo, osobno no wydarzyło bo... u Rosenberga i teraz Hickman taki pomysł, może się do tego odniesie, ale to tyle, nie jest... Tak, wiesz,
nie, chodzi o to, że nie bardziej...
W sensie jakby to się nie wydarzyło
się
tam,
tego,
to
że nie
miał...
pomija. Nie, chodzi o to, że nie pomija wszystkiego, ale... Okay. Nie wierzę przez sekundę, że tam była jakaś układanka pomiędzy, to zapomnij. Po prostu mówię, że do pewnych rzeczy jednak ostatnich się pewnie będzie odnosił.
Jeszcze a propos tego Rosenberga, no to ponownie, na początek mi się podobał, ale potem bardzo szybko się okazało, że to po prostu jest takie kręcenie się w kółko do niczego, że absolutnie nie zmierza. I teraz zaznaczam, że być może zmierzało do czegoś, być może Rosenberg miał na to jakiś pomysł, ale przyszło wydawnictwo i powiedziało, do widzenia, zwijaj te swoje zabawki, dostaniesz Hawkeye'a na pocieszenie, a tutaj przychodzi Hickman, więc tutaj, wiesz, zabieraj pudło z paprotką i przejdź do innego biura, tutaj będzie siedział Hickman. Ale wiesz, dla mnie z perspektywy czytelnika to nie ma większego znaczenia. No, ja czytałem komiks, który okazało się, że był o niczym i do niczego nie prowadził i w sumie straciłem tylko czas, więc...
Ale nawet gdyby prowadził, to umówmy się, początek był super, byłem tak zaraz, jak się Wolverine z Cyclopsem spotkali po latach i było to świetne ich spotkanie i tak dalej. Ten komiks stracił parę gdzieś po, nie wiem, 5 zeszytach ta seria. Miałeś po prostu, cała seria opierała się na tym, Cyclops ma listę, kto będzie dzisiaj złoczyńcą tygodnia, kogo złapią do piwnicy, kogo dzisiaj zaciągną do piwnicy, o dzisiaj
ja myślę,
będą
to będzie
marudę.
Jakiś punkt wyjścia dopiero do czegoś więcej,
to się
ale
w kółko, to był CW Flash czy Arrow, tylko z fajnymi tekstami Rosenberga, który polegał na tym, że oni wychodzili, łapali typa, wsadzali go do piwnicy, a za tydzień jaki gagatek nam będzie uciekał, i to się zrobiło tak nudne, mówię, po 5 zeszytach mniej więcej ja już miałem wrażenie, że no cieszę się, bo Cyclops, no bo fajnie, bo Rosenberg, to wiesz, te dialogi, wszystko fajnie, ale tak się nic nie dzieje.
No ale przecież ginął coś co dwa miesiące.
Myślę, że jak zaczęli ginąć, to już wiedział, że będzie to orane.
No i tak dobra, to zabije go, że coś się działo. No.
A panowie, pierdolicie. Nie, Rosenberg był super, bo po pierwsze, on wiemy wszyscy, że on tą przejął serię, bo miał być tym, który ma być te kilkanaście numerów, żeby tylko było przeczekanie na to, aż Hickman sobie tam wszystko rozplanuje, wszystko przygotuje, rysownicy będą działać i on miał po prostu ten teren przejąć na ten czas, nie? Że wiadomo, że z tych trzech twórców, którzy przez 10 pierwszych numerów Uncanny X-Men prowadzili, no ktoś musiał zostać i dociągnąć przez ten czas, nie? No został ten najlepszy z tych scenarzystów, którzy tam byli w tej serii, na przykład. Pierwszy najlepszy. Jak najlepszy, to jest jeden najlepszy. Nie ma, że drugi Ali najlepszy. Z tej trójki. Tam była Thompson, Brisson i ten. No tam nie było Ewinga, nie?
Nie, tu się zgadzam, że pierwszy.
Pierwszy, no.
Lubię
no.
Thompson, ale...
No, Rosenberg najlepszy. I, kurczę, wiedzieliśmy, że on to bierze na przeczekanie i ja tę serię uwielbiam, bo ja mam ogólnie, zazwyczaj mam w dupie X-Men. Ostatni raz kiedyś naprawdę dobrze bawiłem na X-Men i interesowało mnie to, co tam się dzieje, bo to było, wiesz, fajnie napisane i ciekawe. No to był Astonishing X-Men Whedona jeszcze. To było to, co lubię w takich komiksach. Były świetne dialogi. Była fabuła, która... No stary człowiek, ale były świetne dialogi, bo ja mam...
Ostatni raz to u Claremonta były ciekawe historie.
Tylko Jim Lee rysował dobrze te komiksy.
Dajcie mi mówić. No, dajcie mi głos. Nie, ale to było fajne, bo ja lubię, jak... Ja nie, na przykład mam w nosie kanon, mam w nosie to, że tam się zmienia, że jest państwo mutantów, że znowu coś tam, że srość tam, coś tam się zmienia. No, niech się zmienia. To ja w nosie w ogóle kanon. Ja lubię, jak historie są, wiesz, jakieś na boku, żeby były dobrze napisane. A Rosenberg jest świetny w pisaniu dialogów, w pisaniu relacji. I ja lubię to, jak on trochę jak Ryan Johnson pisał tych, jak pisał Gwiezdne, jak robił Ryan Johnson Gwiezdne Wojny, on trochę tak tymi samym robił. Że robił co chciał, wywracał to, wiesz, do góry nogami, zabijał kogo chciał. I to było fajne. Mnie to, wiesz, jako czytelnika, który normalnie nie jest jakoś mocno przywiązany do X-Men, no to mnie trzymało przy tym komiksie i ciekawiło mnie to, że to było taka, wiesz, dziwna zabawa tym tematem. W ogóle jak miał na przykład wątpię, czy on to chciał robić, miał tie-in do World of the Realms, który był znakomity, który był całkowitym bajzlem, ale wykorzystywał to, jaki to jest bajzel i jak to jest dołączone. Nie? Ty, Oskar, czytałeś, nie?
Tie-in był fajny. Ale wiesz, ale to jako tie-in, nie? To nie jako... No bo tak, on był tak, częścią historii, więc tak. Jako tie-in działał.
Ale tam mieliśmy to fajne, wiesz, wykorzystanie postaci, której się spodziewali, mieliśmy tego snajpera Cyclopsa,
tak. Madroxa, no. Który jest armią
tak,
obrońcy.
I wiesz, i ja wiem, że Rosenberg był przekonany, że mu to wszystko pod dywan zamiotą, to wiesz, to oko Cyclopsa. Zresztą to jak to zrobił Hickman, to jest mistrzostwo świata akurat. Jak, wiesz, doprowadził do tego, że o, Cyclops znowu ma oczy, wiesz, parę oczu, nie?
Całego, no.
Tak, ale to było fajne, bo mógł sobie pozwolić w tym momencie na wszystko. On pewnie wiedział, co się stanie tam w przyszłości. Dlatego, wiesz, tu kogoś okaleczył, tu coś, bo mógł to zrobić. I to było w tym momencie zaskakujące i było świetnie napisane, przede wszystkim. Zresztą wszystkie te rzeczy, które około X-Menowe pisał Rosenberg, czy to New Mutants, czy Madrox jego, to były fajne rzeczy przede wszystkim. I nie mam z tym problemu, jak to było napisane. Zresztą Astonishing. To, gdzie Havok był tym idiotą i miał idiotyczną drużynę
tak,
swoją.
Tak,
To było Astonishing, tylko że...
Astonishing to było,
że
tak?
Że ten kolejny część.
Tak, akurat to była fakt. Gdyby nie Greg Land, to byłaby doskonała
seria. Ale wiesz, że to było dokładnie, to samo podejście, co w jego Uncanny, nie? Mhm. Rób sobie z tym postaci, co chcesz, na co masz ochotę, nie patrz na kanon, napisz historię, którą chcesz napisać, nie? I to działało.
No ja się, kurczę, nie mogę zgodzić z tym, bo pozostałe jego historie, które faktycznie były naprawdę spoko, ale one miały zawsze jakąś puentę. Widziałeś, co chce przez tą historię powiedzieć. No. A tutaj miałeś taką piaskowinę w zasadzie. Mamy te postacie i...
Znaczy, to bardzo było jak może taśmiec telewizyjny.
To by miało sens, jakby on dostał, powiedzmy, 6 zeszytów i zrób coś w ramach tych 6 zeszytów.
Tak,
to był ten taśmiec, który musiał po prostu wychodzić, więc to było zapchane.
Ja się zgadzam, że ta końcówka to było takie ucięcie z tego tematu.
Właśnie o to chodzi, że gdyby to było... Ja nie zgodzę się z tym, że jeśli miałby jakiś finał tej historii do napisania, to byłoby lepsze. Nie byłoby. Tak jak Łukasz mówi, po 6 zeszytach to zaczęło się kręcić w kółko. Ile tych zeszytów było? 20? 25 czy coś koło tego i wyszło?
Chyba łącznie tak, ale no tam ten początek chyba też był liczony do tego.
Okej, liczony. Tak, czyli on zaczął od 11 czy coś koło tego. No to ich
14,
wyszło z 14.
No to nie jest tak dużo.
Ale przed połową to już zaczęło się robić dokładnie latanie za listą Cyclopsa. I to w pewnym momencie mnie zaczęło to nudzić. Chciałem czytać, byłem wygłodzony na historię z Cyclopsem, bo nie miałem ich od dawna. Fajnie, że wrócił. I Rosenberg go fajnie pisał, ale no tak bardzo się tam nic nie działo. Ja już będzie miałem tak wywalone, czy oni dzisiaj pojadą po, nie wiem, Marauders, czy dzisiaj pojadą po Akolitów, czy po kogo tam dzisiaj sobie pojadą. I to było tak nudne w pewnym momencie.
To znaczy, dla mnie sama końcówka była właśnie zaprzepaszczona przez to, że Hickman wchodził. I tutaj mam troszkę za złe Hickmanowi, że...
czasu było...
No wiem, ale do pewnego momentu było fajnie pisane. Była świetna relacja Scotta z Loganem, jedna z najlepszych od lat. No i cały czas będę żałował, że to jednak było pod dywan zaniesione, zamiecione. Szczególnie te rzeczy, które, wiesz, robili właśnie z Cyclops bez oka. Dłużej bym to pociągnął jednak niż, wiesz, powrócił, wszystko jest po staremu.
Ja szczerze nienawidziłem tam motywu, kiedy Cyclops nagle stwierdził, dobra, robimy demokrację, będziemy głosować nad wszystkim. Ja myślę, Jezu, nie. To tak głupi pomysł, w ogóle Rosenberg w momencie mu się, wiesz, amerykański, kurde, duch włączył, wszędzie demokracja i tak dalej. Nie, kurde.
Ale wiesz, ale to było wykorzystanie tego takiego wielkiego cyrku, którym są X-Meni, jak oni te stare kostiumy znaleźli w jakiejś szopie.
No ale po co to było też?
Scott się obwiesił tymi, wiesz, tymi pouchami całe, nie? I chodził w tej kurtką w to zakrył, bo oczywiście lata 90.
Pierwsze 5 może zeszytów było spoko, jak oni się jeszcze zbierali do kupy fajnie, ale jak już się zebrali, to tam kompletnie nie było.
Miałem takie wrażenie właśnie, że na początku to może i był na to jakiś pomysł, na to jak to zamknąć, gdzie to ma zmierzać, ale potem to się gdzieś tam zagubiło, bo nie wiem, nawet ten pierwszy zeszyt tam z tą Blindfold, nie powiem, żeby mi się specjalnie ten pomysł podobał, ale to widać było, że trochę wysiłku poszło, żeby to napisać z tych trzech perspektyw, nie? Widać, że coś za tym stało być może, no ale potem się rozwodniło, nie? Być może, wiesz, przyszedł pan redaktor i powiedział, no pisz sobie co chcesz, ale generalnie i tak to zaoramy, więc jeśli miałeś jakieś plany, które mają zostać w tym świecie, to sorry, ale nie.
No i tak to wyglądało.
To jeszcze tylko zanim przejdziemy do Hoxpox, że tak powiem, to dwa słowa o innych seriach około X-Menowych, które wychodziły, bo siłę czy wszystkie trzeba było zamknąć. Ten cały motyw w innym wymiarze znudził mnie mniej więcej na etapie pierwszego zeszytu nie do każdego Taina, bo nawet nie czytałem.
Ja bym to jeszcze przeczytał, jakbym wiedział, że cokolwiek z tego będzie miało znaczenie, ale
nie, to było tak głupie i niepotrzebne. Przeczytałem ostatni zeszyt, żeby zobaczyć, jak wychodzą z tego.
Ja przekartkowałem tylko tam pierwszy chyba zeszyt Nightcrawlera, bo lubię postać i tyle.
Ja czytałem ten pierwszy zeszyt Extremists?
Ja czytałem z Globem, gdzie Glob kury karmił. I nazywał jedną Scott, drugą Logan i całkiem mnie to bawiło, ale poza tym nie...
Nie potrzeba ci dużo, naprawdę.
Słuchaj, wielki facet wos karmiący kury i wołający na nie Scott Logan był zabawny.
Ale to jest ten typowy moment X-Menów, którzy muszą co kilka lat mieć ten event, że coś się zmienia w świecie i wiesz, bo to jest cały czas tak czkawka po Age of Apocalypse, bo zrobiliśmy takie super Age of Apocalypse, wracajmy do tego. Pamiętam, bo było to Age of X.
X-Man.
Nie? Tak. I Jezus Maria, to było takie nijakie. Na siłę wciśnięte. Natomiast, i oni cały czas do tego wracają.
Natomiast według mnie fantastyczna była do samego końca, przejęta od Taylora. X-23 to ją Mariko Tamaki pisała i do samego końca według mnie dotrzymało poziom. I to było też jakieś, bo tam się skończyło tą relacją właśnie Gabi i Laury. One się jakby rozeszły, ale nie na zasadzie takiej, żeby Gabi pod dywan zamieść, tylko właśnie pokazując, że no, mają inną perspektywę na życie. Gabi jest jeszcze bardziej optymistyczna, jednak w Laurze zostało za dużo z Logana, trochę za dużo tego już jej cynicznego podejścia do życia weszło jednak. Laura jednak, mimo to, że Logan próbował inaczej i, to, i Laura jest inna niż Logan, ale jednak no... Nie, Gabi chce być bardziej Spider-Manem i Kapitanem Ameryką niż Wolverine'em. I to było do końca fajnie pisane, więc...
Więc tych dobra, wszystkie te serie pod dywan, dawać Hickmana. Jeżdżamy na Hickmanie.
Chyba coś jest jeszcze, coś tam się działo jeszcze w ogóle?
Było X-Force, ale...
Dawać Hickmana.
X-Force było tylko po to, żeby pokazać, że młody Cable zostaje i teraz będziemy o tym gadać.
Nikogo, okay. Dawać, lecimy, Hickman już wchodzi.
No, Hickman is coming.
Cały na biało.
Ej, sorry, ale Hickman is coming miałoby dużo więcej sensu niż Bendis is coming, który tam wszedł.
Dobra, ja to proponuję zrobić tak, że Oscar, który ma najlepszą pamięć z nas wszystkich, szczególnie odnośnie tych rzeczy, które się dzieją w komiksach, których potem wiesz, to za cholernie pamiętam, będzie nam powoli streszczał, co się działo. Tak, nie super dokładnie, spokojnie. Nie tak, okay. Że ten. Mniej więcej te najważniejsze punkty...
Jak chcesz, to na moim kanale możecie znaleźć, tam jest grube...
Tak, większe ten. Natomiast takie, wiesz, punkty najważniejsze, które się potem działy, które się działy, i będziemy sobie po prostu osobno gadać o
okay. No to punkt
bo całościowo pierwszy... się nie da po prostu. No,
okej, okay, to punkt się. Pierwszy, który jest ogniskiem tego wszystkiego, to Moira. No od niej trzeba zacząć. Czyli wielki retcon, który zmienia Moirę z tej... kobiety, która była z człowiekiem, ale bardzo zaangażowanym w świat mutantów, w mutantkę, która od samego początku była wielką, jakby to wiedzieć, no, była architektem, była osobą, która odpowiadała za cały rozwój i plany mutantów dalej. To nie wiem, jak wam się podoba motyw z Dniem Świstaka, tudzież Edge of Tomorrow Moira.
Ja jestem trochę dziwko na takie retcony, właśnie na zasadzie, że wiecie, wszystko to, co czytaliście do tej pory, to prawda, ale
ja
tam jest jeszcze, ale to jest tylko dosłownie wierzchołek góry lodowej, ale potem tak. Masz jeszcze całą tak. resztę. Uwielbiam, że takie rzeczy właśnie Morrison robił zawsze.
Tak, też to uwielbiam.
I teraz Hickman dopisał to Moirze, jednocześnie zrobił z tego ten główny silnik w zasadzie tej swojej serii, więc mi się to akurat bardzo podobało. Nie wczytałem się jakoś bardzo, czy to ma sens, czy to się wszystko zgadza. Już widziałem w sieci jakieś masę analiz, że coś jest nie tak, bo coś tam rocznikiem się nie zgadza, bo tu Xavier ma taki wózek, a nie powinien mieć w tym czasie, a Sinister wtedy już kopiował DNA mutantów, więc to nie do końca może ten... No, mam to gdzieś. Jak czytałem ten komiks, to mówię wow, super, nie? To jest wreszcie coś, jakiś fajny, dziwny pomysł, który ja właśnie w komiksach bardzo lubię.
Tak, szczególnie jak spojrzysz, jaką postacią jest Moira, jakie tam rzeczy przeżywa, szczególnie te kluczowe, już na mnie grzebiąc, że tam miała inną sukienkę w tych czasach czy coś, bo to są już pierdoły, które nikogo, ale jak popatrz na Moirę jako postać całościową, no to pasuje idealnie. Jak sobie, wiesz, tak pomyślisz w tym momencie, kiedy sobie uświadamiasz, że ona przeżywała te życia i nagle fuck, przecież to wszystko pasuje, nie? Wszystko tak, jak prowadziła to swoje życie do tego momentu, w którym jest teraz, szczególnie jak to Hickman unaocznił i pokazał te wszystkie błędy i ten cały...
Co w ogóle ten śmierć przede wszystkim.
Tak, tak, tak. I w ogóle ten cały timeline rozrysowany, to jest tak kapitalna rzecz i cały no ten właśnie, numer poświęcony.
Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, nie? No to może powinniśmy to tak mówić z perspektywy osób, które w ogóle nic nie kumają.
Jasne.
Że okazało się, że Moira, która zawsze była tam blisko Xaviera i tak dalej, była tą przyjazną, mutantą osobą.
Która była człowiekiem, bo to jest bardzo ważne.
Tak, do tej pory była właśnie, do tej pory myśleliśmy, że była człowiekiem. Okazała się mutantką i jej mocą jest to, że jak ginie, no to się wraca tutaj do łona matki.
I co ważne, cała linia czasu się restartuje z jej perspektywy.
Z jej perspektywy linia czasu się restartuje, ale ona ma całą wiedzę, którą posiadała, jakby którą nabyła w poprzednich tych życiach, nie? Więc z każdym kolejnym życiem próbowała jakby różny sposób to życie przeżyć, z czasem próbując jakby orientując się, że różne metody, jakie mieli bohaterowie X-Men na przetrwanie, na jakby zajęcie swojego miejsca jako mutanci na świecie, nie działają, więc trzeba spróbować czegoś innego.
I podoba mi się to, że pokazali, że ona próbowała dosłownie każdego frontu. Najpierw poparła Charlesa i zrobili mega utopię. Bum, przeleciały Sentinele, rozwaliły. No to poparła Magneto. No to Avengers przylecieli, bo Magneto, wiadomo, zbyt radykalny, no to mu tam Avengers narąbali. Bum, koniec, załatwione. No to poparła Apokalipsa, no bo już kurde nie ma kogo, poszedł Apokalipsa. No i ten timeline Apokalipsa trochę widzimy szerzej, bo on jest tym Powers of Ten bardziej rozwinięty. Kończy się tym, że i tak te Nimrody i tak dalej go tam pod dywan zamiatają, nie? I właśnie to też fajnie pokazuje jakby tę całą ideę Krakoi, do której teraz dochodzą, czyli absolutnie wszyscy mutanci muszą się zjednoczyć. Bo pojedyncza wizja która by to nie była, zawsze to było za mało. Ona sprawdzała. Jakby Moira nie jest teraz osobą, która może powiedzieć, wiesz, który możesz powiedzieć, że nie wiesz, ja mam genialny pomysł. Moira mówi, nie masz. Sprawdziłam. Do końca no, twój pomysł przejechałam. Nie, sorry, twój pomysł nie jest dobry. Ani twój czas, ani twój magneta, ani twój Sabanur. Nie, żaden.
I to jest tam próbowała na przykład w którymś życiu zabijać członków rodu Trask.
Tak, była asasynem. Nie tylko Trask. Za... Wszystkich.
Wszystkich osób związanych z budową Sentineli i antymutanci tutaj systemu.
Wszystkich ona robała tam.
Nie zadziałało. Generalnie to jest stały punkt w czasie, posługując się tutaj terminologią z Doctor Who. Muszą powstać Sentinele, muszą zajebać mutantów. To jest ten stały punkt w czasie, więc teraz trzeba było spróbować czegoś nowego, nie? I to jakby, no i historię tego próbowania czegoś nowego na dobrą sprawę poznajemy w House of X, nie?
I podoba mi się w Fantastycznie to, jak jest zapisany potem, jak sam koniec dostajemy w ręce dziennik Moiry. I pewne rzeczy, które jak teraz popatrzę na całą historię X-Men, to o czym Radek mówił, jak popatrzymy na historię tą niezretkonowaną nawet Moiry, no to na przykład to, że urodzenie się Legiona i Proteusa, to był jej, ona jakby sama doprowadziła do tego, bo zawsze bo wiesz, to cierpię, że Proteus, to ten on tam pożera ciała kolejne, jej syn. I okazuje się, że nie, ona i że ten jej mąż to w ogóle wykorzystywał ją i ubił ten, z którym miała tego Proteusa. A z tych dzienników wynika, że nie, że ten cały motyw, że ona znalazła gościa, z którym jej DNA mogłoby stworzyć takiego Proteusa. Mało tego, ta Gabriel się nazywała, Haller, czyli matka Davida Legiona, który tam jest ten cały motyw, że Xavier się ją opiekuje, że próbuje ten mózg naprawić po tej całej... Okazuje, że nie, że Moira też do tego doprowadziła, że tam zamotała, bo stwierdziła, że to te DNA Xaviera i jej doprowadzi, bo ona chciała stworzyć mutanta, który jest w stanie wpływać na rzeczywistość, jakoś ją zakrzywiać. No i jak popatrzysz na jej dziecko i na Davida, no to faktycznie, to są dwaj mutanci, którzy to potrafią. I tam cała masa tych takich małych klocków, które przez historię X-Men są układane, i jak masz to dopisanie, że to Moira tam gdzieś za tym stała, gdzieś tutaj pociągnęła bardziej sznurki, to mi się strasznie podoba. Łącznie z tym, jak Xavier został przemieniony. I w sumie możemy, skoro gadamy teraz o tej historii do Krakoi, bo o tym pewnie pogadamy osobno, no to ja uważam, jak fantastycznie Xavier został tutaj wreszcie przerobiony. Jakby wreszcie ta cała jego hipokryzja, ten cały... bardzo rozbieżność w Xavierze, bo z jednej strony on był zawsze, wiecie, tym Patrykiem Stewartem, tym super świętym, dobrym Xavierem, ale z drugiej strony jak patrzyliśmy na to, co on robił, to sobie myślałeś, że to jest skurwiel ostatni, to jest ten gość, który manipuluje, mota wszystkim i dzięki temu retconowi to się spaja w jedną całość. On, ten cały dobrotliwy Xavier to była w dużej mierze maska. On tak naprawdę cały czas miał wielki plan od dołu. Te wszystkie jego manipulacje, machinacje, to był prawdziwy Xavier. I on w tym momencie, jak już dochodzimy do Krakowi, to jest gość, który niejako zdejmuje tą maskę, już nie próbuje nikomu mydlić oczu. Ale według mnie, nie wiem, ja uwielbiam tego Xaviera. Jak wcześniej właśnie nie lubiłem Xaviera za to, że jest właśnie taki, hipokrytą jest strasznym, tak teraz uwielbiam tą postać za to, że nie, że gość jest jednak tym wielkim manipulatorem, który za tym wszystkim stoi. Ta scena, jak na przykład gada z Forgem i taki jest totalnie, to co, zbudujesz mi to? A ten mówi, że ale potrzebujesz pewnych zasobów. Mam, załatwione. To budujesz czy nie? To fantastycznie jest zapisane.
Niech mi ktoś przypomni, ten Xavier, który jest teraz, to jest ten sklonowany młodszy, tak? Czy
nie.
Jak on powrócił?
On powrócił dzięki temu, że na bazie ciała Phantom X-a odzyskał swoje ciało.
A właśnie, tak.
Ważne na bazie, to nie jest, on nie zajął ciała Phantom X-a, bo tam był ten motyw, że Old Man Logan go dźga pazurami, bo mówi, a on ma regenerację, uleczy się. I to mówi, to było ciało na bazie, ja nie mam tych samych mocy. I tak wszyscy stoją i tak, ups. Tak.
Ale to było coś jak klonowanie, coś w tym stylu, nie?
Coś takiego, aczkolwiek teraz możesz powiedzieć, że ma inne ciało i że to wywali do kosza i zapomniał o tym Hickman, ale nie do końca. Bo jest tam zapisane w jednym z tych dzienników też o tym wskrzeszaniu, że zdolny telepata jest w stanie przenieść własny umysł i go gdzieś tam nadpisać i że Charles Xavier robił to już trzykrotnie. Więc możesz założyć, że Xavier po prostu sobie zmienił sobie ciało, nie? Bo... Może.
Okej, okay, okej.
Okay. Ja myślę, że i tak z tym Xavierem jest dalej coś nie tak. Jeśli cokolwiek zacznie się sypać w tym...
Ja myślę, że to jest prawdziwy Xavier.
Nie, w sensie to jest prawdziwy Xavier, ale...
Ja myślę, że on wreszcie pokazał swoją prawdziwą twarz. Ale to nie jest nic nie tak.
Ale to wciąż wydaje mi się, że to będzie główny katalizator, jeśli ta utopia się posypie. Ja wiem, że się posypie prędzej czy później, jak każda mu utopia.
Ale ja właśnie nie, ja tego tak nie widzę. Ja, patrząc na to, jak do tej pory był pisany Xavier, jak patrzę na to wszystko, co robił przez lata, jak prał mózg Wolverine'owi, jak wymazywał morderczą genezę, jak, nie wiem, wymazywał ludziom wspomnienia o tym, że są, jak teraz jest Chipa Zdarskiego, Invaders, gdzie jest pokazane, jak on naprawił Namora po II wojnie światowej, tak go naprawił, że teraz Namor świat niszczy, no to dla mnie to jest właśnie prawdziwy Xavier.
No on zawsze był dupkiem, kurczę.
No, a teraz przynajmniej się scena, nie ukrywa.
Pierwsza scena, pierwsze numery X-Men z Lee Kirby'ego, jak on tam, wiesz, leci na tą Jean Grey i w ogóle to przerażające.
Mówię, przynajmniej teraz się z tym nie ukrywa, że jest dupkiem i ja dlatego uwielbiam. Dla mnie Xavier jest teraz fascynującą postacią, kiedy wcześniej był irytującym gościem, który, wiesz, gdzie każdy scenarzysta pisze go raz tak, i zdecydujcie się.
Kurczę, jak przy nim Magneto, jak ten good guy wygląda.
To wydaje się przy nim totalnie zrównoważonym, sensownym facetem, gdzie Xavier jest właśnie totalnie przerażający, nie?
Jakby... I dlatego jest, taki drygujący. To, że nigdy jego twarzy nie
makera, nie?
I on go zawsze nosi.
Ten cerebro makerowe.
Tak, on nigdy, wiesz, nie widzisz jego twarzy nigdy, on nawet jak garnitur nosi, to ma to na sobie. Ale widzisz, na jakie rzeczy on dopuszcza, jak na przykład jest ten motyw, że Emma zmanipulowała umysły tam radnych.
No, nikt nie ma nic przeciwko. Nie?
I Xavier to wyczuwa i że Emma manipuluje, to normalne. A Xavier niby robi jej tam kazanie, ale ostatecznie ją pochwala za to. Ostatecznie dzięki Emma, że to zrobiłaś po prostu. To...
Znaczy, pod tym względem super, że wreszcie pozbyli się tego opieprzenia, że o, tutaj koegzystencja pokojowa i tak dalej. Już tyle razy widzieliśmy, że to nie działa, nie? Więc bardzo mi cieszy, że Hickman stwierdził, że okej, nie tędy droga, więc jeśli cokolwiek mamy posunąć do przodu w tej sytuacji, to nie tą drogą, nie?
Plus to ma być jednak ta unifikacja tych różnych idei, nie? I różnych dróg do osiągnięcia tej utopii ostatecznej, która ma działać, no więc muszą troszkę z Magneto jednak wziąć, nie? I ale... to, że on mówi, że nie może być pokoju, nie? Jednak...
Ale działa to w drugą stronę i właśnie widzisz to, że oni wszyscy spotykają się po środku. Masz Apokalipsa, który nie jest już tym gościem, że macie się napierdalać i zobaczmy, kto jest najsilniejszy. Macie Charlesa, który mówi, jak to Moira powiedziała, you've been dreaming the wrong dream. I masz Magneto, który pierwszy staje za prawem o niezabijaniu ludzi. Jakby widzisz, że ich te wszystkie ideologie gdzieś się po środku spotykają i to też mi się strasznie podoba. W ogóle jest ta przemowa Xaviera do ludzi, jest tak genialna, ja tak siedziałem, taki jest wreszcie, jak on mówi do tych wszystkich ludzi, że no mamy ten lek i kiedyś to byłby dar, ale teraz to nie będzie dar, bo na niego nie zasłużyliście. Jak chcecie, to możecie tego kurwa kupić. Ja myślę, to taki jest
tak, nie, to jest, tak nie powiedział, mógł tak powiedzieć dokładnie.
Ale było
to jest w ogóle ciekawe, nie? Że, znaczy tak, ja tak jak mówię, mi się podoba ten kierunek, plus ja zawsze byłem team mutanci ogólnie w tych komiksach.
Ja tak samo.
Plus to jest właśnie ta rzecz. No i zawsze uważaliśmy wszyscy Xaviera za totalnego dupka, więc jakby wciąż ta charakteryzacja dla niego pasuje idealnie, nie? Natomiast ciekawi mnie to, że nie widzę jakiegoś wielkiego backlashu, że tutaj twórcy komiksu porzucili ideały pokojowe Xaviera, nie? No bo przecież kiedy Kapitan Ameryka stał się naziolem, to wszystko to było po prostu dramat. I wiesz, i że co tu Marvel robi, poświęca klasyczną postać z wiesz, swoimi ideałami i tak dalej. A tutaj Xavier, który zawsze był za tym pokojem i żebyśmy się wszyscy tutaj kochali, szanowali i tak dalej. Wiem, że w komiksach to już tam ten, ale taki jest cały czas postrzeganie tej postaci, nie? Tym się Xavier i Magneto, nie? Dwa różne sposoby na to, jak sobie radzić z ludźmi. A tutaj mamy, wiesz, Xaviera, który kompletnie wrzuca do kosza, bo to nie działa i zero, wiesz, zero jakiegoś backlashu, co... Myślę, że kurczę, to... Prędzej czy później to dotrze do kogoś. Prędzej czy później, wiesz, jakiś dziennikarz Wall Street Journal albo jakiegoś New York Times albo kogoś dotrze do tego i stwierdzi co? Co tam się dzieje?
Co się dzieje?
To jest mój Xavier. To jest ten Xavier, którego jakby mieli oddzielną mu historię pisać, jakby miał swoją historię, to ja bym ją śledził przy dobrym scenarzyście.
Znowu wyciągnął to, że wiesz, że tu Martin Luther King i Malcolm X i jak tak można, że wiesz...
No, ale za tym stoi coś ciekawego, bo co by było, gdyby wszyscy ludzie, którzy popierali jednego i drugiego, nagle by znaleźli wspólny język, wspólny front po drodze.
No i to jest ciekawe. I zamieszkali na magicznej wyspie na Pacyfiku.
Cicho. I mieli supermoce.
Nie wiadomo.
I zaczęli się wskrzeszać.
No, no właśnie. No dobra, to
kim w tym równaniu jest Apokalips? Will Smith tej grupy.
Okej, to w każdym razie masz...
Spike Lee.
Stoimy, okej, to była ta Moira i widzieliśmy, i teraz jest jej 10. życie, stąd Powers of Ten, Moira X, Moira Ten, i teraz jest trwa jej 10. życie, które ma być tym najbardziej rewolucyjnym. I dla niej jest to też istotne, ponieważ Destiny, ukochana Mystique, która spotkała w swoim 3. życiu bodajże, bo chyba w 3., powiedziała jej, że tam góra 10-11 żyć przed nią widzi, jak dobrze rozegra swoje karty, dlatego że ona jest mutantką, ale Gen X, to jest też fajnie przypomniane, aktywuje ci się dopiero w czasie dorastania, w tym nastoletnim wieku się Gen X aktywuje. Bardzo okazyjnie aktywował się wcześniej, ale nigdy przy urodzeniu właściwie. Więc jeśli ona w jakimkolwiek swoim życiu zginie, zanim Gen X jej się aktywuje, to koniec, nie ma więcej odradzania, nie ma więcej kolejnych restartów, że tak powiem. Więc wiemy, że Moira jest już na finale i celowo Hickman zarysował to zapytanie 10 lub 11 żyć. Wiesz, tak, żeby to zostawić. Tak.
I to jedno minął, nie? Jest cały czas to jedno.
Nie ma. Nie wiemy. Nie, no, siódme zostało wyjaśnione.
Aha.
Siódme. To było siódme. I siódme to jest to z falanksami. Potem się okazało, że siódme to jest to z falanksami. Gdzie, no to tak kończąc jakby ten cały wątek Moiry, w tym siódmym życiu, które było takie zwrotne dla Moiry, okazało się, że nawet jeśli mutanci przetrwają w miarę długo i nawet jeżeli uda im się w jakiś sposób cały czas odpierać te sentinele, to one będą ich na tyle opóźniać, że w końcu ludzkość za pomocą inżynierii genetycznej i tak ich wyprzedzi o całe skoki do przodu. I jest tam ten tekst o tym, że co z tego, jak wam się rodzi kolejny mutant, co się fajnie zaadaptował do społeczeństwa, jak my w laboratorium w tym czasie tworzymy 10 supermenów, nie? Bo mamy już te takie możliwości.
No to jest super w ogóle. To jest właśnie coś, co Morrison wcześniej robił i co teraz właśnie Hickman wprowadził. To kompletne wywrócenie do góry nogami konceptu, który w ogóle stał za X-Men do tej pory, bo zawsze było powiedziane, że no, X-Men to jest naturalny, kolejny poziom ewolucji. I to dalej jest jakby aktualne, nie? Ale z drugiej strony dorzuca do tego te informacje, że a co jeśli ewolucja... A co jeśli to jest ślepy zaułek? A co jeśli właśnie jakby otoczenie sprawia, że w tym momencie naturalny rozwój ewolucyjny staje się ślepą uliczką i liczy się rozwój innymi drogami, nie?
Wiesz,
i
to jest, jak to jest masz super. Taką... No dobra, Kapitan Marvel to może jest tam, ma w sobie DNA Kree, ale w sumie co stoi na przeszkodzie wrzucanie ci DNA Kree, jeżeli mówimy o pełnej inżynierii genetycznej, ale masz Sentrych i innych takich gości, którzy nie są mutantami, którzy są właśnie na skutek, wiadomo, marvelowskich incydentów powołani do życia, no ale wyobraź sobie, że ludzie nad tym zapanują, że faktycznie będą w stanie replikować tego typu procesy. Jest ten Wolverine ze swoimi śmiesznymi szponkami, nie, dla nich? No. Nawet Storm władająca pogodą jest dalej zerem dla tego typu gości.
No to Krakoa.
Jeszcze przed Krakoa chciałbym poruszyć Xaviera i Magneto, którzy wcześniej po kolei budują te wszystkie cegiełki i przychodzą do Sinistera, bo musimy pogadać o Sinisterze, bo tam jest ten świetny moment, kiedy oni przychodzą do Bar Sinister, który jest, uważam, fantastycznie napisany, bo Sinister będzie też bardzo kluczową postacią w tej historii, bo wiemy o tym, że on w którymś tam życiu tym z Apokalipsem tam zdradził mutantów na tej wyspie, nie? Nie na wyspie, nie wiem, co oni tam tworzyli, ale w jaki sposób ich zdradził od Apokalipsa. I jest ten motyw Sinistera, który w sumie nie jest mutantem, ale jest gościem, który sobie dodał gen mutantów i jednocześnie potrzebują go, no bo Sinister jak coś dobrze robi, to klonuje, nie? To jest ten gość, który klonuje. Chcesz klonować, to idziesz do Sinistera, więc potrzebujesz go, ale jednocześnie on jest tą taką... Dużo bardziej pewniakiem w tej całej układzie będzie Apokalips niż Sinister, nie? Dużo łatwiej zaufać Apokalipsowi w tej całej układance, co jest zabawne.
No nie, Apokalips ma swoje twarde południowe zasady.
Jak mamy ich łączyć z jakimiś postaciami prawdziwymi, to Sinister to jest totalnie Vanilla Ice w tym momencie.
No, więc jak widzicie tą całą współpracę z Sinisterem i ten element, kiedy oni tam do niego przychodzą, kiedy Xavier oczywiście mu wymazuje pamięć, bo już teraz Xavier przejawnie to robi.
Nie, no to jest ten motyw, że hej, rób nam bazę DNA mutantów, bo nam się przyda później w komiksie.
Co jest z ranu Taylora wzięte.
Okej.
Bo były te takie gówniane tajinki do... Jak szukamy Wolverina, pamiętacie jak nasrali tymi miniseriami, które w większości były beznadziejne, że Hunt for Wolverine to się nazywało.
To fajnie, że Hickman to czytał.
Była jedna, która była Taylora, która była dobra, no bo to Tom Taylor.
To dwie osoby już wiem, że przeczytały.
Dobrze. Ta Toma Taylora była naprawdę dobra i tam się właśnie okazało, że Sinister ma bazę DNA wszystkich ludzi na świecie i oddzielnie wyselekcjonowaną bazę mutantów. No i ewidentnie do tego się odniósł Hickman tutaj.
Taylora to było Adamantium?
Adamantium Agenda, gdzie się Laura dowiedziała, że jest córką Logana de facto, a nie jego klonem.
No to nie, dobra, to ja to też czytałem, to już trzy osoby.
To było dobre, spoko. To Taylor. No ale to tutaj ewidentnie się do tego odnoszą.
Znaczy ja powiem tylko, że fajnie jakby Hickman trochę jednak zwolnił koniec z tym portretowaniem Sinistera, jak po prostu z niewieściowego tutaj, wiesz, gwiazdy z estrady.
Jak masz wejście do z tego, tej pieczary Sinistera, gdzie masz tych Sinisterów, którzy się tam mordują i jest wesoło, to jakbyś film Johna Watersa nagle włączył, nie?
No wiesz, no, ten cały motyw, jak on wchodzi, pierwsza rzecz, jak oni mówią, musimy z tego pogadać. Tak, a najpierw jedno pytanie. Fabulous Cape. Wiesz, pierwsza rzecz, jaką zwraca uwagę, to Magneto, że ma pelerynkę i trzeba walnąć. I akurat morduje go Sinister, który ma tą swoją niedorzeczną pelerynę już zamontowaną.
A to już jeszcze przechodząc w tym momencie na ten taki już koncepcyjny poziom i tego, jak Hickman pisze, to on czasami jednak za dużo. Jest czasami za dużo Hickmana w Hickmanie. Znaczy... Szczególnie jak on miał tutaj, wiesz, jakby to była jedna seria jednak taka kontynuująca, on to widać, że on to próbował jakoś tę serię, że to jest jedna seria, ale próbował jakoś rozdzielić, dlatego mamy te przeskoki czasowe na przykład, nie? Na przykład strasznie mi było ciężko wejść w Powers of X było to, co się zaczynało od przyszłości, nie? Że masz
tak,
te geniusz pomieszane.
To było to apokalipsowe tak, życie.
I to był taki Hickman na Hickmanie, nie? Żeby pokazać dużo, żeby to było
tak,
nawet...
Tak, a to w sumie było bez znaczenia w większości.
Ja wiem, że on to później rozwiąże i jakieś rzeczy z tego wyjaśni, to do czegoś doprowadzi, tylko to znowu, to było takie nagromadzenie rzeczy fajnych, które miał w głowie Hickman i on chciał je szybko pokazać, a później je rozwijać. I to
ale
jest
wydaje mi się, że to do czegokolwiek prowadzi, ja myślę, wydaje mi się, że to życie, to ten cały motyw z tymi Chimerami, tymi mutantami, wiecie, tą Magico Kitty, coś tam, to służyło tylko temu, żeby pokazać to życie z apokalipsem.
Kurczę, wydaje mi się, że jak wymyślili
tam nie widzę
chimery,
żadnych.
Może?
Że, nie, tam jest powiedziane, że pierwszą chimerą jest Sinister, bo było potem w tych plikach Moiry powiedziane.
No dobra, ale to jest...
Ale wydaje mi się, że to nie było niczemu konkretnemu
potrzebne. Ale na tym poziomie to jest jednak to jest strata czasu, nie? Żeby tyle miejsca przeznaczyć na coś, co macie tylko
to
zaznaczyć,
prawda,
coś, co może w jednym zdaniu. I to jest takie symptomatyczne też dla Hickmana,
aczkolwiek...
że coś, co można wyjaśnić, wiesz, w dwóch zdaniach, jakaś postać, może to on musi pokazać to w całym na przykład zeszycie rozrysowane.
Znaczy, wiesz, no, czytasz tę drugą serię i w którymś momencie masz ten moment, kiedy robisz okej.
Okay, bo to, że dziewiąte
wszystko
życie
prowadziło
moje,
do tego,
tak,
nie?
W momencie, kiedy jest powiedziane i tak kończy się życie dziewiąte Moiry, to jest
standardowe dla Hickmana, już wielokrotnie, wiesz, on pisał komiksy w ten sposób, że masz zrobić takie to było to. Wydaje, że to jest wartość sama w sobie w tym momencie.
Ale jednak cały czas bardziej dużo doceniam to, że to nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość w znaczeniu takim who cares, tylko to jest de facto przeszłość Moiry. Bo jak często ludzie robią te dystopijne przyszłości, to one nie mają wpływu na nic. To jest takie, popatrzmy po prostu, jak coś tam się stało, nie? A tutaj on to podłączył bardziej, że to nie jest dystopijna przyszłość, tylko to jest jakaś przeszłość dla Moiry, a skoro jest to jakaś przyszłość dla niej, no to jakoś to się łączy.
Pana tak jest, że właśnie wiesz, że ono zawsze ma ten parasol bezpieczeństwa, że nawet jak ktoś powiesz, za długo tego było, że ile ona to numerów przeznaczył, ale zawsze tak, ale jednak do czegoś doprowadziło, coś dodało, nie?
A, no, nie, zarzucisz... nie jest powiedziane, mówię, że coś się jeszcze z tego nie pojawi, nie?
Może.
Więc, może. Ale...
Ja bym na przykład, jak mamy kończąc... tego... Ja tylko dodać jeszcze właśnie do Sinistra, bo pewnie...
Ty też właśnie chcę o Sinistra.
Tak,
no
że też mówisz, że to co ty myślisz, gdzie to prowadzi. Wiesz, to może nigdzie też nie prowadzi. To może być dokładnie tylko po to, że on miał tą bazę danych, która miała doprowadzić do tego, że oni mogą sobie robić te, no, klonować te postaci, nie? No, przywracać do życia, nie? Że po to była ta baza. I to też może dokładnie tylko po to, a on chciał tą fajną scenę pokazać, że patrz, jak Sinister żyje, nie? Jak król. I też by się nie zdziwił zupełnie.
Próbowaliście deszyfrować te Sinister Secrets, bo wydaje mi się, że chociażby przez to, że one są tam.
Oskar, to... ja to próbowałem przeczytać po prostu.
Nie, wiesz, deszyfrować na zasadzie, no tam są po prostu, wiesz, to nie jest nie. Kod, czytaj to od tyłu, w SPAC i coś tam, tylko po prostu masz różne teksty, które są tam wpisane i wydaje mi się,
nie,
że...
Ja tylko o Loganie i
Jean
czytałem,
ale tam jest tego na tyle dużo, że na przykład z tego, z tych sekretów wychodziłoby na to, że jakby ten, to wypranie mózgu przez Xaviera nie wyszło i Sinister o tym pamiętał od początku.
No, możliwe. Znaczy,
więc wydaje mi się, że gdyby Sinister nie miał większego znaczenia, to nie byłoby, a teraz jeszcze dodawane są do kolejnych zeszytów kolejne odcinki tego Sinister Secrets, więc one mają znaczenie.
Już powiem ci tak, ja chętnie do tego wrócę, jak już z biegiem czasu coś faktycznie wyjaśni zacznie się pojawiać. Tak. Chętnie się cofnę wtedy i przeczytam, ale na tym etapie mnie po prostu bardziej interesuje, z kim Scott sypia w tym czasie, a nie wiesz... Nie,
ale tam to też sekrety. Jest, tam też to jest, Sinister Secrets jest napisane, no o Scottie, tak, z kim sypia.
Jasne. No to jest interesujące, no dobra, moim zdaniem znacznie bardziej. To, że teraz mamy mutancie orgie, które są sankcjonowane przez nowy rząd.
Jest napisane, że Scott, jeżeli dobrze przeczytasz Sinister Secret, to wiesz, że Scott sobie dalej ma romans z Emmą, a Jean z Loganem, ale w sumie to tam...
Ale są razem dla dzieci.
Ale są razem i dla... No.
I to dobra. Jest cudowne. To jest takie dalej. Życiowe, nie?
W ogóle piękne na poziomie tego, jak oni mieszkają. Jest. No wszyscy Summersi, tak.
To zaraz dojdziemy. No to dobra. Do Krakoa.
Krakoa. Uwielbiam Krakoa ogólnie od zawsze. I to jest
Krakoa tam... od Lena Wayne'a jeszcze, tak?
To, tak, to jest oczywiście ta wyspa, gdzie kiedyś uwięziono mutantów, więc Xavier musiał wysłać ekipę na ratunek.
Na śmierć.
Później trzecią ekipę,
bo tą pierwszą na śmierć wysłał.
Jestem pewien, że ktoś tam napisze za parę lat, że to było tam 10 ekip. I Hickman napisze, że tam było 15 ekip, i to będzie coś symbolizować.
Ale coś musi teraz, nie musiał, nawet to zaraz będzie, bo to jednak była ekipa Moiry. To wiesz, że jeżeli była ekipa Moiry, to za tą zabójczą generację teraz musi stać coś więcej.
W ogóle masz to myślenie Xaviera, nie? Że 14 raz, teraz się uda. Szóstka X-Menów, lećcie.
Nie bez powodu się pojawia Wulkan i nie bez powodu no jest tam Wulkan, Moira. Tam to będzie rozgrzebana jeszcze raz ta zabójcza geneza.
Wulkan jest tak cudowny.
Żaden problem, przywrócą wszystkich tych mutantów. No, ale nie bez
w przyszłości, problemu. Tak. No dobra, ale powiedzmy ogólnie, jak to stoi. Więc mamy Krakoę. Jest to wyspa, ona jest położona bodajże pomiędzy... No, gdzie ona? Jest gdzieś tam jej geograficzne miejsce ustawione. Mniejsza o to. Żeby się na nią dostać, trzeba przejść przez specjalny portal, który wychodzi w ogóle, noszą te kwiatki, sadzą kwiatek rośnie w bramę i można przez bramę wchodzić, tylko że ta brama przepuszcza tylko i wyłącznie mutantów. Ona nie...
W ogóle to jest jeszcze warto podkreślenia, że Krakoa jest żywy, nie? I
to jest żywa wyspa, która jest mutantem.
Który zresztą był kiedyś w szkole i, tak, i potem szkołą. Quentin se na niej pływał po Atlantyku czy gdzieś, a teraz się okazuje, że... I tam, pamiętam ten super motyw u Arona, jak Krakoa był częścią szkoły, że nie mieli pieniędzy na funkcjonowanie tej szkoły, to Krakoa wyrósł im drzewko z diamentami.
A to jest dalej...
dalej masz ten motyw, że jak chce coś, żeby wyrosło, to wyrasta.
Znaczy tu jest dosłownie ten motyw, kiedy nagle wyrasta drzewo i Iceman zrywa i mówi, wszystko z tego drzewa jest jadalne i smaczne, nie? I sobie wpierdala. Bo jest.
Biblijne, nie? Kurczę.
No, więc jest ta wyspa. No, można na nią normalnie dopłynąć, co już to potem Kitty pokazuje, ale generalnie oni się tam przemieszczają przez te śmieszne portale. I chcą być usankcjonowani jako swoje własne niepodległe państwo i wychodzą do ludzi z ofertą. Jest super lek, który został wyhodowany na Krakoi, który tam leczy ileś tam chorób, wydłuża ludzkie życie o 10 lat, w ogóle co ten lek nie robi. I każdy kraj, który przyklepie, że Krakoa tak jest niepodległym krajem i sobie może funkcjonować, może wejść w układ handlowy z Hellfire Corporation, czyli właśnie tutaj korporacją Emmy Frost, która zajmuje się dystrybucją tego leku dla oficjalnie, a każdy kraj, który się na to nie załapie, nie dostaje tego leku. I oczywiście na to również będzie specyficzny sposób. Więc tak jakby wygląda cały rząd.
No jest parę państw, które z różnych powodów się na to nie
godzą.
Nie zgadzają.
Tak,
nie?
Ale
Kanada, na wszystkie najgorsze państwa.
Znaczy, to jest świetnie pokazane, że na przykład Rosja to tam wiadomo, bo chce mutantów dla siebie, a Wakanda, bo im tam lek niepotrzebny, oni już mają.
A nie mają wybraniu.
To jest takie, wiesz, jak mi się to skojarzyło, jak z Monty Python i Święty Graal, jak podjeżdżają pod ten zamek, mamy lek, który wydłuża 10 lat, nie mamy już taki jeden.
Wiesz, jak pamiętam, jak to było u tego Hadlina, który...
A, że nie chce dać Mantera. Leku na raka.
Nie, to było w ogóle, nie, że... Tak patrzyły, może z nimi, bo oni nie chcą z nami tam handlować, to może przehandlujemy z nimi ten lek na raka, nie, wiesz, nie. Bo mamy.
To było w jednym zdaniu
to było.
Nie, ale tutaj jest o tyle fajnie zrobione, że wiesz, że oni chętnie dadzą ten lek i to nie jest tak, że oni tam wymagają nie wiadomo czego, chcą po prostu być usankcjonowani i tyle. Więc wygląda to w ten sposób. I teraz, jeśli chodzi o samą Krakoę, no to tam jeszcze powstaje język Krakoi i to jest coś, za co kocham Hickmana, że wziął Cyphera, najbardziej bezużytecznego mutanta ever i ustawił go, kurde, na piedestale, bo bez Cyphera tam by nic nie ruszyło. To jest gość, który porozumiewa się z Krakoą, to jest gość, który stworzył język na bazie Krakoi i widzimy, że to jest ten gość też, który jest stałym łącznikiem z Krakoą. To jest ten gość, jakby Xavier zwraca się do Douglasa najpierw, czyli właśnie do Cyphera i on rozmawia z Krakoą, więc on tam jest, kurde, super istotny, także to jest fantastyczne i ten język
to jest,
oczywiście...
To jest to ciekawe, bo do tej pory nie było żadnych problemów, żeby się komunikować z Krakoą i nikt nigdy nie miał żadnego, wiesz...
Wydaje mi tylko, że jakby
wszyscy
komunikacja...
telepaci mogli się komunikować z Krakoą.
Tak, ale Hickman to nawet tutaj wyjaśnił, że jest różnica między tym takim bazowym komunikowaniem się z Krakoą, a pełnym językiem, którego on używa, jak chcesz bardzo specyficzne rzeczy robić.
A to przepraszam.
No, jest to wytłumaczone.
Wszyscy byli na cześć, a Cypher może z nią filmy na YouTube.
Dokładnie, dokładnie tak, że on mówi, że możesz wyczuć Krakoa smutna, Krakoa wesoła, a ja powiem ci, wiesz, a Krakoa usiądzie na kozetce i mi powie, jak dzień minął. Więc jest różnica. I ten oczywiście język jest telepatycznie wgrywany każdemu mutantowi, który wejdzie. To, że Xavier potrafił telepatycznie języków uczyć, to jest właśnie jeszcze w Giant Scythe u Lena Wayne'a, gdzie oni tam przyjeżdżają z całego kraju, z całego świata, wiesz, Kolosus z Rosji i tak dalej, Xavier robi i już wszyscy się rozumieją. Więc to jest standard. No i co? I mamy rząd Krakoi powołany. Jak podoba wam się Rada Krakoi, która jest zwołana? Bo na wyspę oczywiście są zapraszani wszyscy mutanci.
Wszyscy mutanci. To jest ważne, że absolutnie wszyscy.
Nawet... Mało tego, nawet nie tylko mutanci, ale nawet ci tak zwani mutates. Czyli Sinister, czyli teoretycznie Deadpool, gdyby się pojawił, czyli ci goście, którzy nie
urodzili.
Pewnie... Tam jest w Sinister...
Są granice.
Nie, tam jest Sinister Secret, że not everyone got invited. Quite a fapa. Jest to, wiesz, ten motyw napisany, więc Deadpool nie został pewnie. Ale generalnie, no, Sinister właśnie nie jest mutantem, jest ten Mutate, czyli gość, który się dostał gen mutantów i on też jest zaproszony. Ale najbardziej, jak ludzie pisali do Hickmana, co tam, kurwa, Celine robi i ten, jak się nazywa, brat Monet?
Template.
Wrzucasz dwie osoby, które żywią się mutantami, de facto wysysają z nich energie życiowe. Chodźcie.
No jak wszyscy, to wszyscy, nie? To też jest ciekawe, nie? Że właśnie mogłem do Hickmana napisać na zasadzie, że wiesz, powiedziałby jedno zdanie, że tutaj nie ma, że z jakiegoś powodu nie ma sensu zapraszać tego i tego, nie? Na przykład. Ale to jest trudniejsze teraz dla scenarzysty, żeby jakoś pogodzić tych wszystkich ludzi na wyspie. Nie,
to jest dobre, szczególnie, że jak masz tą przestawioną sytuację, jak tam się wszyscy pojawiają ci złoczyńcy nagle i masz Xaviera i Magneto, którzy wiadomo, że oni tam, wiesz, chodzą ci, wiesz, top boss i tam wszystkiego doglądają i mówią, nie, że jak coś ktoś odpierdoli, no to oni też go odstrzelą, nie? I
tak,
będzie pozamiatane.
I najważniejsze, że to Apokalips wychodzi w imieniu tych wszystkich problematycznych mutantów i zgadza się na te sprawy, to jak Apokalips się zgadza, no to jak koło niego stoi, nie wiem, Gorgon czy Omega Red, no to co oni będą? Jak już Apokalips podał rękę Xavierowi, to oni głupio powiedzieć nie teraz, nie?
Omega Red to z pocałowaniem ręki, że go tam wzięli.
No o tym mówię. To sobie też jest dotworzony mutant, a nie mutant bezpośrednio. Właśnie nawet takich gości tam biorą. Więc jak zapraszają ich wszystkich, no i potem formuje się rząd. I rząd jest też bardzo fajnie przedstawiony, bo są podzielone są trójkami i tam oni są nazywani od pół roku odpowiednio. Ale jest tak, rząd typowo X-Men, czyli tam jest Storm, Nightcrawler i Jean Grey. To są ci stara gwardia X-Men. Potem mamy Hellfire Club, czyli jest Emma Frost, Sebastian Shaw i zakładamy, że Kitty Pryde.
No
nie?
Kitty Pryde ma być
tym to jest powiedziane, ona jest Red. No. Potem mamy ten, jak to powiedział, problematyczny, czyli to jest mój ulubiony stół z jakiegoś powodu. Sinister, Exodus, kto jest tam trzeci? Mystique.
Jest ten Exodus, który siedzi z tymi w ogóle wieszakami tam na plecach.
Tak, więc co jest w ogóle najlepsze? Siedzi Sinister, Exodus i Mystique, to tacy, wiesz, złe dzieciaki. No i na końcu bossowie wszystkiego, czyli Xavier, Apocalypse i Magneto, no kto im skoczy.
Exodus to jest w ogóle jak ten któryś kiedyś był ten Unus, Untouchable. Ten z pierwszych komiksów,
on wracał, Spider-Man i X-Men nawet się pojawił.
Tak, strasznie tak, podoba właśnie, że oni po prostu tutaj są, ja czekam aż się Extreme pojawi, albo ten, jak on tam miał.
I z Extreme'em też jest motyw w Sinister Secrets, bo jest powiedziane, że Summers Brothers, że jest trzech, a co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że jest ich nawet więcej? Więc ten motyw, że Adam X jest, bo tam były te plotki, że on ma być bratem Cyclopsa kolejnym, zobaczycie, że się potwierdzi.
Wyjdzie z tego baru, kurde, niech on wróci. Ja chcę takiego bro za 90-tych po prostu.
Ja myślę, że on już tam jest.
Żeby dostał pokój w tych domu Summersów. Taką przybudówkę z boku. Mamy okrągłego pod schodami.
Ale jakby ta rada jest tyle fajnie złożona, że ewidentnie ci goście są wyselekcjonowani do... wiadomo, masz to sumienie, nazwijmy to, czyli ten Nightcrawler, Storm, to Jean. Masz, żeby ci problematyczni też mieli swój głos, więc Sinister i Exodus to jest lepiej trzymać ich blisko, bliżej niż dalej w tym całym układzie. Masz tą stronę korporacyjną, czyli Hellfire.
No masz jeszcze Mystique, która po prostu jest przydatna pod tym względem, że no obiecali...
I trzeba ją trzymać jak najbliżej, bo oni jej coś obiecali, czego nie mogą jej dać, więc muszą ją trzymać. Masz tych korporacyjnych, czyli Emmę, która legalnie załatwia drag i Showa, który na czarnym rynku szmugluje. I na końcu bossów, wiadomo, Apo, Xavier i... W ogóle sobie mi się podoba to, że teraz robią z nich takich ziomeczków. Jak zobaczysz ich na wszystkich, jest ten taki, kolejna okładka, nie wiem, którego zeszytu z kolei, że oni tak w garniaczkach sobie idą, nie? I ten Apo pod krawatem. To w
ogóle genialnie. Apokalipsa, najlepszy ziomek.
Wszyscy widać, że ziomeczki są już.
A ja kocham tego, jaki zachwycony jest właśnie Magneto tym, że wszystko tak ładnie wychodzi. Ale słuchajcie, i wiecie, że to się spierdoli. I on to ma przed oczami. On to trzyma z tyłu głowy, tylko żeby o tym nie myśleć.
Nie, jest chwyta, póki to działa.
Najlepsza scena ze wszystkich to jest jak oni chyba w pierwszym X-Men, jak oni wracają i ten Magneto i te dzieci przychodzą i Magneto, co się stanie, jak nas zaatakują? Ja was obronię, bo miałem, jest Magneto. I widzisz, po prostu te dzieciaki wokół niego biegają, on tak totalnie, wiesz, jest taki, bożyszcze tłumów, chodzi przed wszystkimi.
Ale wiesz, że za tym uśmiechem się kryje to, że za każdym razem, jak patrzy na tego Xavier, to widzi, że będzie musiał go, odstrzelić w pewnym momencie i później wszystko będzie na niego. I wiemy, że wszystko będzie w końcu na Magneto, będzie wszystko jego winą, a on nie będzie winny, on zawsze tak
ale
kończy.
Ale skoro jesteśmy przy Magneto i właśnie jeszcze przy tej radzie, no to są te trzy pierwsze prawa, które są ustanowione. Dwa z nich to są pierdółki, dwie to są tak naprawdę zrobione po to, bo tam chciał Hickman, żeby mu się ładnie rymowało i tak dalej, ale jedyne tak naprawdę sensowne prawo z tego wszystkiego, które jakkolwiek wpływa na fabułę, to jest to Kill No Man bodajże, czy Murder No Man.
Ja, chyba. Myślałem, że inne prawo wymienisz, że powinienisz
Make More Mutants jest tylko
ja myślałem,
po to...
Myślałem, że pomówiłem wreszcie o tych orgiach, no bo ja czekam,
Make More Mutants to zaraz, ale ten Kill No Man i podoba mi się ten motyw, że Magneto pierwszy wyskakuje i mówi, wiesz, że bierzemy te prawo, nie? Przyklepane. I też jest fajnie pokazane, że na przykład Apokalips, a ty co ty na to? A ja mam w dupie.
Co są ludzie
to są w ogóle, nie? Ale podoba mi się to, że Magneto pierwszy wyskakuje z tym i mówi, no dobra, przyklepane, więc jak Magneto mówi, że nie można mordować ludzi, to wiesz, że tam grubo, że poszedł.
Ale prawda jest taka, że on nigdy za bardzo nie chciał mordować, to zawsze jemu się wpieprzali.
Ale nie miał z tym problemu nigdy. No. A tutaj ewidentnie jest powiedziane, że nie mordujemy i koniec. Potem masz to jest Exodus, Jezu, Exodus wylatuje z tym swoim, o Krakoła Święta i w ogóle, Jezu, fanatyk Exodus wylatuje i mówi, że tutaj, nie wiem, całujmy naszą ziemię i...
Coś Exodus musi robić.
No a potem jest ten motyw właśnie Make More Mutants od Nightcrawlera, więc masz, Łukasz.
No, bo potem jak już ogłaszają ten rząd, to jest wszyscy, dobra, teraz impreza, nie? I jest ta piękna cała sekwencja scen, gdzie wszyscy mutanci wiedzą, co zaraz nadejdzie, więc wszyscy się po prostu upijają i spoufalają ze sobą i masz ten moment, jak Logan stoi sobie razem z Jean i Scottem i tak patrzy na nich i tak zaraz będziemy tutaj w naszej komnacie.
A potem Jean idzie po Emmę.
To jest takie, okej, że jesteśmy spoko, nie? Jakby Scott mi wytłumaczył wszystko.
A Logan do Gorgona.
I wiem, że ten Logan już widział tyle w życiu, że wiesz, że on po prostu głupio było zapytać, nie? Do tej pory. I teraz...
A teraz jeszcze...
Teraz się trochę zmieniły zasady, więc... No.
Plus ten Gorgon, żeby życie miało smaczek, to...
Piwko mu dał na dzień dobry, dał już na kruszenie lodów.
No ale masz jakby, to nie jest powiedziane otwarcie w tym komiksie, ale masz takie bardzo wyraźne znaki, że hej, poliamoria jest tutaj u nas super uznawana w tym momencie.
To jest ten motyw, jak przejdziemy dalej do mieszkania Cyclopsa, bo jest powiedziane, że oni mogą mieć mieszkania tam, gdzie chcą, więc Cyclops postanowił mieć na Księżycu. I Cyclops ciągnął, skoro wszędzie, to czemu nie tam?
Szanuję to.
Totalnie mój ziom, nie?
To jest totalnie...
Gdzie
no, a gdzie byś miał? Jakby ktoś powiedział, słuchaj, możesz gdzieś tu w Układzie Słonecznym, gdzie chcesz mieć, no wiadomo, że...
Ty zawsze, dwa wybory, Kielce albo Księżyc.
I mają te mieszkania swoje wokół. Jest tak, widzisz tak, w jednej sekcji mieszkań masz pokoje, gdzie mieszkają dzieci, czyli mieszka Rachel i mały Cable, bo Cable jest dalej Kid Cable. Potem masz drugą sekcję, znowu dwa
pokoje. Dzieci z innego wymiaru.
Dzieci z innego wymiaru i przeszłości, nieważne. Potem masz drugą sekcję, gdzie masz znowu trzy pokoje, dwa zajęte i tam mieszkają bracia, bo tam mieszka Vulcan i Havok. A potem masz trzecią sekcję i ona nie jest trzema oddzielnymi mieszkaniami, tylko jest jednym mieszkaniem złączonym z trzech. Ja dopiero później zauważyłem, że między nimi są drzwi w środku.
Są,
i to jest tak, że mieszka Logan, w środku Jean, a na końcu Scott. I one wszystkie są połączone, te mieszkania. Więc
to jest tak piękne.
Nie wiem, jak inaczej
to jest takie,
traktować.
To jest takie mega, w ogóle tak wiesz, ja jestem pewien, że Hickman tak się nie mówi, kurna, jak to rozwiązać, nie? Tak, żeby to miało sens, żeby nikt się nie obraził. Ja bym totalnie zbojkotował ten serię, gdyby Scott po prostu był z Jean i koniec. Szczególnie, że wiemy, że to nie działa i to nigdy nie działało i tak dalej. Coś ich łączy, ale ten, wiadomo. Ale ten, wiesz, wymyślenie tego, że no tutaj jakby są ze sobą, no bo dzieci i w ogóle, wiesz, to jest przydatne, ale jednocześnie jest tutaj zezwolenie na romansowanie z Loganem z jednej strony, z Loganem z drugiej strony i z Emmą jeszcze, no to jest bardzo sensowne, nie? I to jest, kurczę, widać tak, od razu, jak czytasz potem te X-Men 1, to widzisz, że wszyscy są w ogóle zadowoleni z życia
wszystkim
i wszystko działa nagle.
Tak, masz tego Kid Cable'a, nie? Co tam, mamo, tutaj fajne duże spluwy i tam chodź na kolację, nie? Ja wiesz, że to działa.
W ogóle brakuje mi tylko tej jednej sceny, gdzie się dzieci pytają, czemu wzięliśmy Logana na Księżyc?
Dzieci się pytają, wiesz, bo tak odsuwają te myśli. Wiesz, tak, Cable jak dorośnie, będzie tak... Czemu wujek Logan tutaj mieszka?
Wytłumaczymy ci, jak dorośniesz, nie? Ej, nie, no bo jak to pokazywali już okładkę tego komiksu, ale jeszcze nie było zakończenia tych dużych serii, to się raz zastanawiałem. Okej, mamy historię X-Men, ale po pierwsze teraz to jest mało X-Men, a bardziej wygląda jak Scott i jego ekipa, ale co tam robi Logan, nie? Jak patrzysz, nie? Bracia, żona, dzieci i Logan.
To umówmy się, Logan i Scott też totalnie
wiadomo.
Jakby... No, więc...
Jeszcze mnie było, ojciec wpada. Z ekipą ojciec wpada. Ojciec
pyta, co tu robi Logan?
Ojciec z ziomkami wpada jeszcze, nie? I tam jeszcze Scott mu dał teraz ten drzewko.
Myślę, że na tym etapie ten typ, korsarz...
Korsarz to już go nic nie dziwi.
On już na... żebyście tylko szczęśliwi byli. I... Ja nie zadaję pytań.
I żebyście nie umierali.
Idę pogadać z Vulcanem, moim synem.
Co Grilla robi?
Jak będzie kiedyś...
Bo Vulcan krzyczy, że płonie
jak
tutaj.
Ten grill.
Ale jak to będzie w MCU, to korsarza totalnie musi ten Marian Dziędziel zagrać. Ale Vulcan jest cudowny. Vulcan to jest moje...
Mnie właśnie zastanawia jedna rzecz.
To jest totemiczne zwierzę moje.
Z którego...
Płonie we mnie kosmiczny ogień.
Mnie ciekawi właśnie, z którego okresu to jest Vulcan. Z którego okresu go złapali. Bo on tam mówi w pewnym momencie, że a jestem tylko taki, bo nie miałem silnego męskiego przykładu. Czy coś takiego, nie? Coś takiego mówił.
A to widać ile beki ma w tym też Hickman. Tak. Spisał ja się twierdzą, że to jest
absurd. Ale przecież to jest to, co najbardziej... Wszyscy, którzy lubią X-Men, to jest coś, co najbardziej lubią. Właśnie to, że to jest tak pojebane kompletnie.
To jest telenowela, kurde.
Że wiesz, telenowele jeszcze mają jakieś zaczepienie w rzeczywistości, a to już dawno nie ma, nie? No bo te drzewo genealogiczne X-Men to jest po prostu, wygląda jak kłębek wełny po prostu,
sam
więc...
Cable to już jest...
A teraz jest jeszcze młody, nie? Więc w ogóle teraz wytłumacz komuś,
starego.
Kim jest ten Cable, nie?
I zabił starego, chodzi? Co jest ważne.
Ale w ogóle wiecie, jak ktoś na przykład teraz czyta nasze rzeczy i jakiś też sam wyszło te Rise and Fall of the Shi'ar Empire i ma tego Vulcana z tego okresu i nagle coś
ja,
to...
Ale... Tak mówiąc, wydaje mi się, że ten Vulcan jest pominięty, w sensie jak ostatecznie okaże się, że to jest ten Vulcan, co dopiero po morderczej genezie, ale przed tym całym Shi'ar głównym, nie? Wydaje mi się, że to jest młodszy Vulcan. Dlatego...
Tyle Vulcanów.
Wydaje mi się, że to wszystko, co ten Vulcan przeszedł w tam Shi'ar, to on tego nie zna. To jest ten Vulcan. Bo jak pamiętasz morderczą genezę, to on właśnie był tym takim gościem, że jestem tutaj młody Vulcan, nam nie mówcie, nie? Młody Vulcan, on tak się nazywa. Więc wydaje mi się, że to jest dużo bardziej ten Vulcan niż ten To już kurde, nie, tam jest, z Black Boltem się w kosmosie napierdalał.
To jest wulkan, który troszkę widział już w życiu.
Jeszcze niedużo, ale jeszcze...
Niedużo, ale już coś czai, że coś...
Ale jeszcze nie miał dziecka z ptakami i Warbird i tak dalej. To nie ten wulkan.
Wszystko przed no,
więc jest to i...
To jest jak ten, jak z dziadkiem OJS-em, nie? Że dostał czas, odzyskał wulkan, żeby znowu przeżyć i żeby ktoś go wychował. Piękne.
Okej. Jeśli chodzi o Krakoę, to chyba tyle. To jeszcze pogadajmy o tym całym gimiku, czyli wskrzeszaniu, bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy. No bo to jest tak trochę istotne, jakby nie patrzeć.
Najbardziej podeczoną rzecz sobie pomieliliśmy.
Może nasi słuchacze sobie nie znają sprawy, ale...
Co tu robi wulkan? Wszyscy kochają wulkana, przecież padł popularna postać w komiksach i nagle wiecie dobrze, że umarł i się dziwicie. Skąd tu
nie, właśnie sporo naszych słuchaczy czy widzów może o tym nie wie, ale jakby tego wskrzeszania to będzie trochę dużo, nie biorąc pod uwagę, że swego czasu była cała masa mutantów, a potem przyszedł Morrison i zamordował 16 milionów
rękami
Bolivara Traska, tak.
Znaczy Kassandry.
Tutaj Hickman, wiesz, pierwsza misja i giną wszyscy. I wow.
Tak, ale to właśnie też warto powiedzieć, że to teraz będzie nowa jednostka antymutancka, która ewidentnie będzie na lata robiona, czyli ten Orchis, nie?
Fajnie, że to skonsolidował wreszcie, nie? Bo te wszystkie... od dawna to miałeś takie resztki. O, tu jacyś są Marauders,
od Traska,
tu są jacyś tam...
Tu trochę ci Purifiers.
Reversi
brakowało takiego jednego sensownego zagrożenia, nie?
Więc będzie to Orchis, które pojawił się w pierwszym numerze, ten tajemniczy... Koleś, co ma dziwne oczy, ten taki jakiś super doktor, nie wiem kto to jest jeszcze na tym etapie, ale widać, to są ci, którzy dążą do zbudowania Nimroda generalnie.
To jest Xavier, który już przeżył to wszystko i wie, że musi zamordować mutantów wszystkich. Ej, to jest coś, co Hickman mógłby zrobić, że okaże się, że Xavier tak naprawdę musi zamordować wszystkich mutantów, nie? Bo to jest jedyna droga, żeby świat albo coś w tym stylu.
Ale to będzie jakoś istotna postać, ale to są ci, którzy dążą do zbudowania Nimroda. I oni na pewno będą się pojawiać później. No jest ta właśnie pierwsza misja, gdzie powstaje to Mother Mold. Wszystko jest w ogóle pojebane. Są sentinele. I sentinele są tworzone przez Master Mold. Takiego wielkiego sentinela. Tam pierwsze to była taka fabryka siedząca, co wyglądał jak siedzący na tronie sentinel. I on siebie...
Przypomnę, że ktoś to zaprojektował. Ten projekt, żeby był wielki siedzący robot, który rodzi małe roboty.
Tak. I Master Mold rodził małe roboty. A teraz Hickman stwierdził... Chuj, idziemy wyżej. Więc teraz jest Mother Mold, wielka głowa w kosmosie robota, która ma wypluwać z siebie te małe siedzące roboty, które będą z siebie wypluwały te latające roboty. Więc ma być Mother Mold, który robi Master Moldy, który robi Sentinele. I X-Men lecą, żeby tą głowę wrzucić w słońce. To jest w ogóle, tak właśnie opisałem świetną historię.
To jest jedna z normalniejszych rzeczy w tym komiksie.
Tak to się powolutku żyje w tym świecie mutantów.
Trzeba polatać w słońce, wrzucić wielką głowę, która robi małe, która robi mniejsze.
Ale to jest piękne jest to, jak właśnie Hickman wykorzystuje te wszystkie absurdy tego świata, te postacie absurdalne i to łączy w taką całość.
W którymś momencie, wiesz, tak kompletnie casualowo ci ludzie, którzy tam są na tej stacji, mówią, no ale przecież mieliśmy zabezpieczenia tam przy Merkurym, ale one nie dolecą, tak szybko, nie? Więc tak, to widzisz, jak lecą jakieś takie roboty.
Że oni się ukryli za Wenus i potem wystrzelili stamtąd, nie? Statkiem, coś takiego. No ale jest ten cały motyw, że oni właśnie robią tą misję i po drodze wszyscy giną. I jest moment, w którym Nightcrawler teleportuje Logana tam, żeby ostatnie złącze, które trzyma tą głowę, przeciął, a to jest przy samym słońcu. Więc wiadomo, że Nightcrawlera to spala natychmiast i Logan to tam ciacha, jest w stanie to odciachać i sam wpada w słońce. I teraz, jak powiedziałeś mi o tych wszystkich orgiach, dziwnych rzeczach, to inaczej odbieram ostatni tekst Scotta, The Bravest Man I Knew. W tym momencie z jakiegoś powodu nagle inaczej o tym myślę, no ale...
Jaki bromant.
Najlepszy w tym, co robi, no. A to, co robi, nie jest piękne.
No, i wszyscy giną, ale jednocześnie...
Czasami jest.
Ale jednocześnie Xavier jest cały czas podłączony do nich telepatycznie, kiedy oni umierają, więc jest w stanie ich umysły z momentu śmierci wrzucić w nowe ciała. Bo to jest właśnie teraz bardzo istotne.
No i generalnie mu przykro, że umierają wszyscy.
Tak, mu przykro, bo on cały czas czuje tą śmierć. To jest znowu odniesienie do tego, jak on siedział w głowie Thunderbirda. Dobrze mówię, Thunderbirda. Pierwszy co zginął. I pierwszy raz odczuł śmierć, będąc tam w głowie kogoś w momencie, kiedy ta osoba umierała. I w każdym razie okazuje się, że oni mają całą teraz machinę, system do wskrzeszania mutantów, która w ogóle jest tak genialna, jest tak absurdalnie głupio genialna.
Który wykorzystał Goldballa.
Że Goldballs, który nagle staje się kluczem dla w ogóle że bierzesz Hope, która zawsze miała być jakimś tam mesjaszem mutantów, srantów i tak dalej, to wiadomo, że Hope będzie, ale że Goldballs jest kurde tam...
Kurde,
kluczem do wszystkiego.
Tworzy te organiczne...
Organiczne jaja.
No.
Eggs, które on tworzy. No i w każdym razie okazuje się, że oni są w stanie odtwarzać z DNA tego, które Sinister zbierał, wrzucać, wciskać w te jaja, tam eliksir nadaje im życie, tam Proteus, właśnie syn Moiry, jakoś tam je zakrzywia rzeczywistość.
Proteus zakrzywia rzeczywistość.
Rzeczywistość, potem ta... Ale ten motyw z Evo Bell też jest fantastycznie wykorzystany. Tempus, która podchodzi, czas tam postarza, nie? Że ona manipuluje czasem, to też jest fantastyczne. To Bendisa postać jest, jak dobrze pamiętam.
Zajebiście, no, że część tych młodych mutantów Bendisa zachowała. Ja zawsze bardzo lubiłem.
Tak, tak. I właśnie, i ona nagle te postarza i Xavier w tym momencie... Nie, oni się wykluwają, oni są zombie, nic tam nie robią i Xavier wtedy im z powrotem oddaje jakby te umysły. To jest tak głupi pomysł, ale
jednocześnie... Wstają tacy nadzy w ogóle.
Tacy nadzy.
Tak, zobaczcie, to jest Cyclops.
I oni
Cyclops,
tak, wiesz...
Jesteś Cyclopsem? Tak.
Tak, i oni tak wychodzą nago przed tych wszystkich mutantów, którzy tam skandują. I Storm, która jest takim, kurde... kapłanem religijnym jakiś, krzyczy, że o, to mój brat, ale kim jest? Mutantem, ci wszyscy skandują. To wygląda jak taka sekta jakaś ostra.
No,
nie?
I tam mały Cable, Jezu, mamo. Nie, nie, nie.
Ale w ogóle nawet tym sposobem to jest tak cwany sposób z tym, z całą, jak ta machina działa, przywracanie, że nawet mogą wytłumaczyć, czemu na przykład Logan ma adamantium dalej, nie?
No, zakrzywia rzeczywistość.
Proteus.
Dokładnie, nie ma problemu. I tam potem jest oczywiście całe, co jest ciekawe, te wszystkie serie mutantów są teraz pisane trochę inaczej, bo komiks zawsze byśmy przyzwyczajeni do tego, że jest 20 stron i tyle, ale Hickman po prostu nie zmieściłby się na 20 stronach komiksu, więc teraz mamy te całe bloki właśnie tekstów pomiędzy komiksami wetknięte, które tłumaczą absolutnie wszystko, tymi, wiesz, wypunktowane i tak dalej, więc oczywiście cała ta maszyna regeneracyjna jest też dokładnie wypisana, wiesz, krok po kroku.
Możemy słówko powiedzieć o tym, jeśli miałbym wymienić jedną wadę generalnie obu tych komiksów, taką, która mnie najbardziej irytowała, to, że co chwilę, wiesz, co chwilę trafia na jakiś blok tekstu, który muszę czytać.
Tak, który nie jest komiksem nawet. To jest
nie
prostu...
jest komiksem i wiesz... Czasami to są jakieś kompletnie bonusowe rzeczy, a czasami to są rzeczy, które no musi przeczytać, żeby wiedzieć, znaczy, co się dzieje.
Niektóre lubię to podejście, kiedy ono jest fajnie rozszerzone o jakąś ciekawostkę, która jakby w tej całej maszynie jest dopisana.
No to
jest, jakby
masz... te sekrety Sinistera są spoko, nie, no bo sobie doczytasz
sekrety
to
Sinistera i... albo właśnie ten motyw z Xavierem. Jak masz ten dopis, co cię interesuje na przykład, chwila, to... I to wyjaśnienie, że co by było, gdybyś umieścił inny umysł w ciele innej osoby. Jest na przykład to powiedziane, że pewnie nie wytrzymałaby ta osoba psychicznie tego niezgodności, by umarła. A potem jest motyw, czy telepata może swój własny przenieść. Jest powiedziane, że tak, ale by musiał być jakiś niesamowicie zdolny, jakiś super, nie wiadomo jaki, że to byłoby trudne. I potem dopisek, że Xavier zrobił to trzykrotnie. Zastanawiasz, kurwa, kiedy? Więc tego typu mi się podobają. Natomiast jak na przykład opisywał całe społeczeństwo super intelektu tytanów mieszkających w czarnych dziurach, to trochę mnie zgubił.
No, ja tam miałem w ogóle diagramy jakieś w ogóle, że tak o,
tu
to jest...
Tu jest społeczeństwo, ono się zagęszcza, tworzy czarną dziurę, potem robi się super intelekt, który mieszka poza czasem, a potem one łączą się w społeczeństwa i mamy kolektywy tytanów i ja tak siedzę...
No i myślę, że to książkę, come on, no to...
Więc
to
mówię...
Pozwólcie mi wrócić do komiksu.
To nie jest zły sposób narracji, ale Hickman, jak to sami powiedzieliście, przehickmanował z nim.
To czasami to tak wygląda, jakby właśnie opisał taką pierdołę i później, może to wykorzystamy.
No, napiszę później.
No mówię, więc jak to są właśnie te sekrety Sinistera, czy tego typu dopowiedzenia, które wiesz, że ktoś by o to pytał i fajnie tam dać jakąś notkę, to jest spoko, ale...
No teraz odpaliłem na przykład losowy zeszyt. To jest House of X trzeci zeszyt, nie? I odpalam, no jest parę scenek i nagle tak, maszyny i teraz tak, co to są Sentinele, co
tak,
to jest Mastermold, co to jest Mothermold, co to jest Omega Sentinel, co to jest Nimrod, co wiesz, spokojnie mógłbyś to wrzucić w jakąś tam ekspozycję w ramach dwóch paneli.
Albo potem, zrobić po prostu oddzielny zeszyt. Cały zeszyt jeszcze... tylko z takimi pierdołami zrobić, jako nie jako serię, tylko jak już kochają swoje jedyneczki, zrobiliby z tego Giant Size i zrobili taką mini encyklopedię, wiesz, współczesnych X-Men.
Z tego możesz spokojnie zrobić coś, co mogłoby na końcu zeszytu, nie? Takie rzeczy, albo na końcu, jak chcesz sobie usystematyzować,
no,
rzeczy.
Potem masz cały schemat, jak tutaj, co z tymi w odniesieniu do Moiry, jak ona się ma do tych Sentineli i Nimrodów. Potem jest opisany Project Achilles w pięciu paragrafach tekstu. Potem jest trochę komiksu, a potem chyba znowu będzie jakiś tekst. Potem jest znowu schemat Omega Cycle.
Jak powstaje Omega Sentinel i te wszystkie pierdolone.
Okej, okay, potem zresztą się kończy i jest jeszcze 5 innych stron tekstu, ale przynajmniej na koniec. Jak czytam komiks, chciałem czytać komiks po prostu, a nie przeskakiwać ciągle do ściany tekstu.
Podobało mi się to na przykład, że na końcu ostatniego komiksu były pamiętniki Moiry. I jako wersja, jako pamiętnik to działa według mnie, jeżeli to ma być paragraf.
Dlatego ja mówię, że ja bym to wszystko walił na koniec. Jako takie wyjaśnienie, jako usystematyzowanie tego, co jest w zeszycie, a jednak to rozbija narrację mocno, że jesteś wciągnięty ten...
Wiesz, i ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale to może nie jest istotne, nie? No to jakby było na końcu, to bym wiedział, że to nie jest istotne, że to jest tylko bonus, bo czytałem komiks i tyle, ale jak to wrzuca mi w środek akcji, w środek fabuły, to ja nie wiem, czy ja muszę to czytać, czy ja nie muszę tego czytać, wiesz, i no nie wiesz, jak
to jednak wytłumia emocjonalnie, nie? Jak może
tak, to powinno być na końcu. Zgadzam się. Myślę, że sporo z tych informacji jest fajnych, ale jednak nie w środku zeszytu.
No, więc ogarnij się łuk.
I jest problem taki, że one znowu są. Jak czytałem te Maruders Dugana, to tam znowu... Ja myślę, że to dalej Hickman pisze. Ja myślę, że te wszystkie rzeczy dalej Hickman pisze.
Wysyła taki, wiesz, masz tu plik w Wordzie, wrzućcie to tam gdzieś koniecznie.
Ja szczerze mówiąc, na ile znam Hickmana, to jestem pewien, że on już dawno napisał wszystkie.
Tu jest cały diagram tych trasy, wszystkie handlowe między wszystkimi państwami. Tu jest tabelka, kto przyjmuje.
Naprawdę nie wierzysz, że Hickman coś takiego by zrobił?
Ja myślę, że już ma to rozrysowane, całą ścianę z tymi rzeczami.
On już ma tych Sinister Secrets do 50 i po prostu podsyła ludziom.
Nie, to było tak, że wiesz, jak on wysyłał już te House of X i Power of X, to były same diagramy i oni, nie, chłopie, daj tam rysunki, daj tam fabułę, to on, dobra, to dajcie to w te inne serie. Nie, i w ogóle wszystkie te serie...
On chciał przez 3 zeszyty ładować tylko tym, a stwierdzili, żeby
lepiej
czymś to przepleci.
W ogóle te wszystkie serie dodatkowe, te Marauders, te wszystkie, wiesz, X-Force i to powstało tylko po to, żeby zmieścić te diagramy, które zostały z tych głównych serii. Dlatego, wiesz, wzięli tych Brissonów, tych Duganów, piszcie do tego jakąś fabułę.
Cokolwiek wokół, narysujcie tego, wiesz, żeby coś tam było, nie? Więc no, to ma sens.
Dobra, to mamy te Resurrections. No to chyba lecimy do tych podsumowań już ogólnie.
No,
nie?
Już tyle
znaczy,
jest.
Oczywiście są te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w tym Powers of Ten, ale nie będziemy się w to zagłębiać, bo ponownie mamy przeświadczenie, że być może to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jakby ta esencja jest, trochę tak jest, że ta esencja jest House of X jednak, nie? I parę
ten motyw, sorry, ale ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ma zainteresować czytelnika tym, że nagle będą musieli ścierać się z super intelektem czarnych dziur mieszkającym poza czasem. Czy coś takiego. Wydaje mi się, że to tam, co to miało zrobić, to miało zrobiło i nie sądzę, żeby... To jest zbyt abstrakcyjny koncept, żeby, wiesz, Logan mógł to szponkami podrapać. Więc no... Trochę jakoś nie widzę, żeby to miało większe zastosowanie.
No to w sumie i tak trochę płynnie przeszliśmy do jakichś takich ogólnych wniosków, więc mówię, te ściany tekstu to jest coś, co mi trochę jednak przeszkadzało w czytaniu tego. Jakby koncept jest spoko, ale wolałem, żeby w jakiejś atrakcyjniejszej formie jednak był przedstawiony. I wiecie, druga rzecz jest taka, że trochę... Jakby to jest komiks, który poleciłbym głównie osobom, które lubią X-Men, bo jeśli ktoś nie lubi, to tu absolutnie nie ma nic atrakcyjnego. Pomysły są fajne, ale wiecie, to nie jest fabuła. Ten komiks nie ma fabuły, nie? Jakby
to jest prolog. No
to jest tylko jakby wprowadzenie, jakby co się będzie działo i te rzeczy, które tu opisujemy, będą istotne w przyszłości, ale to nie jest tak, że powiesz komuś, przeczytaj House of X, Powers of Ten, bo to jest super komiks.
To nie jest zamknięta historia.
To w ogóle jakby to nie ma żadnej fabuły, jakby nic się nie dzieje tutaj takiego, poza jakimiś epizodami w postaci na przykład tej misji samobójczej. To jest spoko, nie? Tam się dzieją rzeczy i spoko. Ale tak poza tym, no to masz grupę mutantów, którzy siedzą przy stole i gadają o jakichś abstrakcyjnych rzeczach. Jeśli kogoś to jara, ktoś zna te postacie, no to fajnie, nie? Wiadomo, że wyciąga się z tego sporo, ale z drugiej strony, jeśli nie, no to co ja czytam w ogóle, nie?
Ale to jest typowy Hickman. Jak popatrzę na to, jak New Avengers było pisane przez jakiś czas, to tam też większość czas siedzieli ci iluminaci i gadali o zderzających się światach i miałeś diagramy, które Reed pokazywał innym, jak to ziemie się zderzają i jak jest ich dużo różnych i tak dalej. I to też, ale ostatecznie...
Ale potem jebło, więc mam
nadzieję,
że tutaj
też... Ale jak już jebło, to było tak satysfakcjonujące, że... Tak.
Tu jest to troszkę inaczej jednak rozplanowane, że masz te dwie serie, teraz potem masz Dawn of X i te nowe serie, które startują. Mam nadzieję, że te nowe serie będą prowadzić do czegoś ciekawego, nie?
Ale ja... Podsumowując, ja osobiście jestem zachwycony tym, bo potrzebowałem czegoś naprawdę, co jebnie właśnie w świecie mutantów i... Wyszło te Resurrection, ale to było dalej takie pierdu. Te X-Men Gold, te X-Men Blue i tak dalej. To było tylko niby fajnie, że więcej zeszytów z mutantami, ale to było takie Ja potrzebowałem czegoś, tym bardziej, że mutanci w tej erze, w której byli, już trochę się nudzili. Już trochę miałeś, okej, już było wszystko. Już była Genosha, już były wszystkie inne jakieś No More Mutants, raz ich nie było, raz byli. A tego jeszcze nie mieliśmy. Co by nie mówić, to jest Hickman, jeżeli mówimy tutaj o komiksach, które mutanci, którzy istnieją od lat 60., no to jeszcze takiego motywu, żeby nagle zrobić, kurde, państwo mutantów, ale nie państwo, które Magneto sobie gdzieś tam robi, że zaraz go ostrzelają, bo w tym czasie mutanci tak siedzą w swojej szkole, to tam kogo obchodzi, że tam no-name'ów u Magneto wystrzelał. Nie, wszystkie najpopularniejsze postacie, ich wszyscy najpopularniejsi złoczyńcy, wszyscy mieszkają w jednym miejscu, wiesz, no i Xavier temu wszystkiemu przewodzi, i nie Xavier, którego Scott właśnie wykopał ze szkoły, tylko Xavier, z którym Scott współpracuje. No, na taką skalę nigdy X-Men nie było, więc jako, że w komiksach naprawdę ciężko o świeże pomysły, to z tego powodu już ja jestem zupełnie na tak i jestem wciągnięty w to.
Czyli ja miałem mocny ten... przynajmniej początek mnie aż tak nie złapał, bo ja byłem przyzwyczajony. No, dla mnie, wiesz, jednak te rzeczy Zembergowe to jest coś, co ja lubię, wiesz, jakieś pierdoły sobie biegają, kilka postaci przerzucają, wiesz, gadają sobie na rozmowach skupione, a tutaj nagle wchodzi Hickman ze swoim wszystkim, co jest hickmanowskie, nie? I to nawalenie wszystkich wątków, wszystkich rzeczy, które chce wprowadzić, nie? I to jest... Na początku przynajmniej to było zbyt intensywne, jak jeszcze wprowadził całą tą przyszłość, zaczął ci ją tłumaczyć, jak ona działa, jak wszystko... To było tak cholernie intensywne i tak dużo rzeczy, to jest, ma tak ciężki punkt wejścia dla nowego czytelnika. To nie jest tak, na przykład dużo lepiej to działało, jak zaczął pisać Fantastic Four, nie? Tam też, miał wielką historię rozpisaną, ale tam zaczął, wiesz, solve everything, Reed ma plan, żeby naprawić wszystko, ale małymi kroczkami, ale wiesz, ale to tak, bo to się rozgałęziało, nie? Ale wychodziło z prostego pomysłu, a tutaj on od razu ci wyjebał wszystko, wiesz, to jest taka eksplozja, nie? Mamy wyspę, wszystko, jak ktoś nowy zacznie to czytać, to jest w chropce.
Ale to właśnie dlatego, że świat X-Men jest też bardzo rozległy, to tak, nie są cztery, to nie jest cztery czwórka bohaterów, czy Doom,
no,
czy coś takiego.
Ale nie, ale nadal jak, no było New Avengers męczące, nie? Ale jak zaczął pisać Avengers, to Avengers World też było takim dosyć przystępniejszym wejściem, nie? Bo miał zresztą tę drużynę też mocno pod filmy robił, nie? Żeby wróciła oryginalna drużyna, dodał tam kilka postaci i to rozwijał jakiś... bo to wszyscy byli
cały
też.
Cały topus postaci.
Ale nadal.
Ja tam nie widziałem jeszcze w filmach Hyperiona i Shang-Chi.
No nie, ale wiesz, o co mi chodzi, że jednak ten trzon, który wiesz, który mieli, to mieli ten podstawowy, nie?
Tak.
No tak, bo oni zresztą siedli przy stole, tak, trójka z filmów, patrzcie, to są ci, których znacie i kochacie, a teraz masz Hyperion, to, wszyscy, Shang-Chi.
A teraz patrzcie, no tutaj, Manifold,
a teraz Shang-Chi jest Godzillą, patrzcie.
Tak. Shang-Chi bez koszulki napierdala tak, się
ale teraz,
smokiem.
Ale macie Avengers z filmów, a teraz lecą, zapładniać planety, czemu nie?
Tak.
To jest kilka, ale to zawsze te punkty wyjścia były jednak takie, wiesz, małymi kroczkami, zaraz wam pierdolne czymś takim, że się nie podniesiecie, nie? A tutaj od razu wszystko, kurde, tutaj jest jakieś 10 żyć Moiry, nie? Kim jest Moira? Ja od tego bym zaczął. Nie wiem, kim jest Moira. No, ale nadal
komis
jeśli...
Dla fanów.
Tak, ale nadal jak już się przyzwyczaić do tego i czym dalej, tym lepiej, nie? Fajnie się zaczęła ta pierwsza seria, no, X-Men już po prostu, nie? I w tym kierunku fajnie idzie. I jak już uspokoił te rzeczy, już rozrysował je, no to jest to dużo przystępniejsze. No i umówmy się, jak ta seria jest dobra, to jest cholernie dobra. Jak relacje między postaciami są dobre, to już są na maksa dobre i są dziwne. I też on właśnie idzie w tą dziwność, wykorzystują idealnie, nie? To, co jest fajne w X-Men, nie? Że właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, że to jest ta telenowela z tymi postaciami, które się czasami zachowują absurdalnie, no ale to działa, nie? I ten Logan też działa w tym świadku Summersów i te pierdoły wszystkie.
I Cyclops jest Commander Supreme. To jest bardzo ważne. I już w pierwszym rzeczy jest właśnie pokazane, jak to fajnie działa, bo idea jest taka, że masz tą radę, ona się spotyka i ustanawiają prawa. I oni mają ustanawiać prawa, które dotyczą wyspy, ale jak już idą na jakąś misję, to tam jest zapis o tym, że jak jest Commander, a Cyclops jest w ogóle Commander Supreme nad wszystkimi innymi, to on ma niepodważalne i nikt z nim nie ma prawa dyskutować, on dowodzi. I tu masz moment, kiedy Magneto tam wychodzi z jakąś akcją, coś chce robić, a Cyclops nie, wracamy i Magneto, wiesz, tylko podkula tam głowę i dobra, Scott.
Bo Magneto teraz każdego słucha, żeby tylko nie zjebać, żeby tylko cichutko.
Jest tak, ale to fajnie działa, jest pokazane właśnie, wcześniej widzieliśmy, jak Rada działa, a teraz pierwszy zobaczyliśmy Cyclopsa na misji i ten motyw, że jak Cyclops jest na misji, to nie może do niego zadzwonić Charles i Cyclops, nie, wtedy Cyclops ma ostatnie słowo. I to też, jak masz, gdzie miało być Cyclops? W Radzie siedzieć gdzieś tam prawa opisy? Nie, powinien być, kurde, właśnie w polu, to był zawsze najlepszy lider polowy.
Który on z Loganem i z Jean w domu. Dokładnie najlepiej.
Z Loganem i Jean w domu i z dziećmi przy obiedzie.
I tak to wykoncypował, bo jest jednym z najlepszych taktyków MCU, nie? Znaczy w świecie Marvela. I widzisz, jak to sobie zaplanował wszystko.
Nie? Wszystko. No, i życie rodzinne, i życie na misjach, i jeszcze zrobił, że tata może wpadać na obiad. Wszystko zrobił.
O, jeszcze co już miałem, lubię bardzo Storp jako tą, wiesz, praise the mutants, praise the Lord. Tylko wiesz, zakuje mi, żeby się zaczął, wiesz, gospel.
Storp jest blisko tego bardzo, tak.
Nie, mi się też właśnie podoba motyw z, właśnie z Magneto, który jest tak przeszczęśliwy. Jak te dzieci do niego przybiegają.
Dajcie
dzieci, właśnie ruszyły, tutaj wróciłem z misji, nie?
I on jest jak ten wiking, co wraca, nie, do domu, bierze te dziadki na kolana i tylko już im
powiem
mówi,
wam o moich przygodach. No.
Tak, mi tylko brakowało tej sceny, jak mógł znowu wyciągnąć ten biały kostium, nie? Który tam czeka zawsze, że to jest ten moment.
Trzymał. I tak siedzi z tym.
Ma te trzy kostiumy, nie ma ten wiesz, oryginalny, Jezu. Bo tu zjebałem, muszę założyć oryginalny, ma ten czarny, tu jest mroczny. Wracają wspominki z Holokaustu, ten ubieram, nie? I biały, ten ulubiony.
Jestem X-Men teraz. Jest,
tak, ale to jest ten moment, jak oni na końcu stoją House of X i on mówi, że jestem, że nie wstydzę się, kim jestem i że jeśli spróbują nas zaatakować, to let them come. I w tym momencie Xavier powiedział, let them come. I ja już wiem, że Magneto płacze. Jak słyszy, jak Xavier mówi let them come, czy let them try i widzi, że powtarza po nim, że jak Xavier daje do zrozumienia, że jak teraz przyjdą, to sami ich zajebie, to Magneto tam pewnie już wiesz, widzisz, jak tak nie, ścieka ta łezka mu gdzieś.
Ten motyw uwielbiam, bo wiem, że on chwyta chwilę, bo to jest jeden z tych, którzy wiedzą, że to się spierdoli i chce jak najwięcej z tego wyciągnąć.
I z nikim... Jean mówi, nie zabijamy ludzi, Magneto, tak. Scott mówi, wracamy z misji, Magneto, a chciał, widać, że chciał dalej iść. Ale Scott nie, mówi, nie. Wracamy, masz rację, Scott, wracamy.
Na wszystko się zgodzę, jeszcze minuta spokoju.
I no potem właśnie... jest bożyszczem dzieci. To jest...
Właśnie ostatnia rzecz jeszcze, właśnie, która mi się przypomniała, to, że ja mam nadzieję, że jak to się zjebie, a no, będzie coś musiało się zjebać. Znaczy mam nadzieję, że wiecie, że to, co zostanie tutaj jakby zbudowane, w jakimś stopniu je będzie obowiązywać przez ileś
przez
tam...
długo. No,
wiecie,
nie wracajmy do szkoły jutro, nie?
Nie, no tak jak Morrison przyszedł na przykład i wymyślił sobie, no, podwójne mutacje i tutaj ta...
Weapon Plus?
Weapon Plus, wymyśliłeś tam nowych postaci i tak dalej. To wiecie, no nie wszystko się zachowało, ale to jakby dalej jest obecne, dalej w tym uniwersum. Mam nadzieję, że z tymi rzeczami tutaj też tak będzie. Pod tym względem bardzo mi się podoba, bo wydaje mi się, że w przypadku X-Men przydaje się, jak ktoś przyjdzie, wywróci do góry nogami i będzie można znowu budować teraz na
ja
tym.
Ja uważam, że Krakoa może pozostać na bardzo długo. Jasne, nie będzie na zawsze takim rajem, bo to byłoby nudne, jakby było, wiesz, raj, gdzie wszyscy się trzymają za ręce. Ale wyobrażam sobie spokojnie, że dla 5 lat, jak będziemy czytać, to nasza główna ekipa X-Men dalej będzie mieszkać na Krakoi. Może już bez apokalipsa, może już
będzie państwo. Ale właśnie mam nadzieję, że jak to się posypie, albo coś się wydaje, że nie złego, to właśnie nie w związku z Exodusem, albo apokalipsem, albo kimś, tylko że to będzie coś niespodziewanego, nie? No bo widzisz tych właśnie tych wszystkich villanów tam i wiesz, jakby już jesteś zaprogramowany, że któryś z nich coś zjebie w końcu, nie? Wiesz, że ten apokalips nagle wstanie i powie, że nie, wskazuje. Tutaj walczyć ze sobą i ten. Właśnie mam nadzieję, że będzie troszkę inaczej, że to pójdzie w trochę innym
kierunku. Jest jedna scena podczas tej całej balangi, jak oni tam wszyscy chodzą. Nie wiem, czy się przyjrzeliście, wiesz, Charles z Magneto chodzą, tylko tak kiwają głowami, a Apokalips gdzieś tam siedzi w kącie, smutny, ze mną mi Logan piwa nie przyniósł, nie? Ale jest inna scena, jak Exodus tam się z dziećmi bawi i z tyłu jak taki ostry pedofil Sinister stoi, tak patrzy na te dzieci. Nie wiem, czy widzisz, tak w cieniu, tak jest jeszcze wyrysowany, że tylko ten diament widzisz, jak się przyjrzysz jego i tak patrzy na te dzieci. Myślisz, że
jestem pod wrażeniem tej interpretacji.
Ej, masz małe dzieci i typa, który jest Sinisterem stojącym w cieniu i się na nich gapiący. Jak to zinterpretujesz?
Który ma ksywę Sinister, nie? Więc... No,
wiesz, to nie jest tak, że on tak stoi, coś z nimi rozmawia, coś, tylko jest tak napis, tak ewidentnie, wiesz, zacieniony, że gdzieś tam się chowa.
Ja bym nie chciał, żeby to jednak Sinister był.
Ja też bym nie chciał.
Ja mam nadzieję, że to będzie coś zaskakującego. Oby nie Sinister. Że jednak nie. Że to będzie, nie wiem...
Nie, jeżeli już... Jeżeli nie, może niech okaże się, że żaden koncept to może być bardzo pesymistyczny, ale że po prostu się nie da. Wiesz, są ci z Orchis i zrobią to i chuj, nie jesteś w stanie tego zatrzymać.
Tak, to wiesz, to się też może jakoś z Moirą jednak wiązać, nie? Bo to ona jest tym rdzeniem tej historii, może tutaj znaczy, coś...
Wszystko wskazuje na to, że jeżeli coś ma to spieprzyć, to będzie to Destiny. Że Mystique w końcu dopnie swego, bo nawet w ogłoszeniach na kolejne serie, bo jest któraś okładka z Mystique ze spluwami, jest napisana i to tej głównej serii Hickmanowskiej i tam jest, że Mystique jest gotowa zrobić na wszystko, żeby jej obietnice były spełnione, czy coś takiego, więc to będzie ważny wątek, a widzimy, jak Moira obawia się Destiny i ewentualnego przewidywania przyszłości. Więc jeżeli na tą chwilę mam stawiać na to, co będzie tutaj początkiem końca, to będzie właśnie Destiny i coś wokół niej. I, no, Zarysowali ten wątek dosyć mocno.
Tak, plus możemy nie wiedzieć jeszcze wszystkiego, nie? Jeszcze możemy dostać jakieś informacje, które zwyczajnie zostały jeszcze podane. No dobra, to chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o tę serię. Myślę, że ewentualnie spotkamy się jeszcze za jakiś czas, jak już może coś się wydarzy. Może jeszcze... Coś się wydarzy ważnego.
Ja chcę pytać, czy interesują was jakiekolwiek z tajnów? Bo wiadomo, że Uncanny X-Men, Hickmana będziemy wszyscy czytać, bo to jest główna seria, to tam się wszystko będzie działo. Znaczy ale z tego...
To są serie regularne, nie tajne.
No tak, no. Dawn of X, okej, regularne serie. No bo gadaliśmy o tym swego czasu, że problem jest taki, że no trochę nie najlepszych scenarzystów wzięli do tej paczki.
No może taki był plan, w sensie Hickman i tak będzie im dyktował, co ma się dziać w tych seriach.
No ale jak oni dialogów nie będą dobrze pisać, to gorzej. No, jedyna seria, która według mnie tutaj się wybija, no to jest New Mutants, bo on ją pisze dalej Hickman razem z Edem Brissonem. Ed Brisson pokazał wielokrotnie, że potrafi dobrze pisać. Nie zawsze miał świetny pomysł na historię, ale fajnie postacie pisał. Więc jeżeli wierzę, że Hickman mu tam zrobił historię i mu ją zarysuje, a Brisson zajmie się samymi postaciami, to może być kolejna naprawdę dobra seria. No niestety...
Tak, plus jednak Brisson był w tym core teamie, który Uncanny rozpoczął. Tak, przy Rosenbergu, przy Thompson, to on jednak ogarnia, co się dzieje z
tym. Brian Edward Hill i Benjamin Percy, natomiast...
Hill jest tak nijaki, jak on w DC pisał rzeczy, to nic się jego nie dało czytać. To jest
on te Fallen Angels będzie pisał, tak?
On jest idealnym gościem, który, wiesz, ma taki styl nijaki, że nie pamiętasz w ogóle. Ale nie, to jest w ogóle typ, który tak pisze, że nie pamiętasz, co przeczytałeś jego. I ja nie pamiętam, jaką serię pisał w DC, a czytałem, próbowałem to czytać. I wiesz, wiem, że to było
on tak... On pisał nijaki. Fallen Angels o tych bardziej morderczych mutantach, o Quanon, wiesz, nie Psylocke już, a Quanon, X-23, młodym Cable'u i o tych, którzy dalej mordują.
To mam nadzieję, że miło zaskoczę.
Tak i się będzie komiks nazywać.
No, wiem, że będę... Kurde, Fallen Angels, w ogóle ta nazwa, to brzmi jak, kurde, jakiś zespół emo, taki gruby, wiesz.
A to kiedyś była ta seria, bo to jest kiedyś, bo w latach 80. była miniseria z X-Men, która się nazywa Fallen Angels. Oni z tego to wzięli. No, była. Tam była Boom Boom i ktoś jeszcze coś tam chyba tak. No. Sunspot, już nie pamiętam dokładnie.
No i jest jeszcze ten Benjamin Percy nieszczęsny. Który...
No, będę każdy zeszyt czytał i się tym masakrował, bo to będzie mój po Doktorze Strange'u, obok Doktora Strange'a taka... Ten komiks, o którym...
A Łukasz, ja będę przeczytałeś pierwszy numer Marauders?
Nie, w końcu.
Bo mamy podzielone zdania. Ja uważam, że jest Radek okej. A Radek uważa, że jest nie okej.
Okay. Ja się boję twojego
okej. Sprawdzę, ale nie pali mi się. Ja tylko X-Men będę czytał tam generalnie, na bieżąco, a resztę to tak jak nie będę miał nic lepszego do roboty.
Jak albo... kiedyś, ja sobie przypomniałem, że jak kiedyś śmieliśmy się, że Fox, jeszcze jak nie było tego, że Fox został kupiony przez Marvela, to tutaj, że z Adamem, z Uncle Mrówą gadaliśmy o tym, że o, to teraz wszystko będą robić R po Deadpoolu i Adam śmieje, ta, R, film o Kitty Pryde, R, i tak robimy z tego bekę, to w tym komiksie to masz Kitty Pryde w kategorii R, która tam biega i ludziom...
Kate Pryde
robi, tak, bo ona Kitty to jest PG-13, a już od Kate jest R-ka. Jak ona na przykład nagle podbiega do dwóch żołnierzy, i wkłada im karabin między dwie nogi, wiesz, tak przyfazuje i tam go zostawia. I masz ten taki potem, jak oni stoją, takim krew bryzga z nóg, no bo mają karabin wsadzony w nogę.
To jest bez sensu, to jest tylko pokazanie dla pokazania, że opatrz, jak to się dzieje.
Patrz, tu wsadziła im karabin w nogę. Albo bierze taką spluwę i mówi do typa, ej, na cywili to masz te gumowe kule, prawda? A on do niej, pierdol się mutku. Kitty strzela mu w nogę, widać, że nie wiesz, przestrzeliwuje mu nogę na wylot.
Ale dlatego to jest zupełnie bez sensu względem postaci. No bawi, ale
to jest spokój. Kate, nie rozumiesz Kate Pryde.
Nie, niech piszą jedną dobrą serię, niech będzie jedna dobra i mi starczy. Ja też czuję, że po pierwszych numerach rzucę te wszystkie, ja nie będę do nich wracał i zostanę.
Wiem, że nie będę czytał Percy'ego, to jedno wiem. Ale...
No, znaczy no ja chciałbym czytać, ale pewnie też zostawię w cholerę, więc... No. No dobra, słuchajcie, to będziemy, mówię, jak coś się wydarzy interesującego, to sobie wrócimy do tego tematu, bo ponownie jest masa materiału do komentowania. Tymczasem oczywiście dajcie nam znać, jak tam wam się podobało to, co pisze Hickman. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze czytać, no to przeczytajcie, bo mam nadzieję, że zachęciliśmy trochę tymi wszystkimi rzeczami, które się tam dzieją. Polecamy, jeśli ktoś lubi się rzucać na głęboką wodę.
Ale jak lubi X-Men, tylko komiksowe X-Men, bo filmowe nigdy nie były tak dziwne.
No i co? I za jakiś czas być może będzie okazja też pogadać o jakichś też innych komiksach, które się ostatnio dzieją i dzieje się w nich coś ważnego, nie wiem.
Chyba najbliższe o Carnage'u może byśmy pogadali. Nie wiem, czy czytacie, ale jest dobry.
No ja czytam. No spoko, no, ale rozwodniło się strasznie teraz.
Prawda, prawda, potem się rozwodniło.
Gdyby to był story arc po prostu, tak jak było, wiesz, ten pierwszy z Knulem, no to nulem. No,
te miniserie to
ale główna historia dalej dobra. Eddie starczył kapitana, jest fajnie.
Ale też czuć, że jednak te chcą jakoś coś z tych, wiesz, wszystkich miniserii dodać i ale fajnie, pewnie i tak będzie skończone dobrze, bo wiemy, że ten rdzeń Cates ma konkretny, nie? Nawet już bez tego, że mu to rozbili na ileś rzeczy.
Znaczy, to największa szansa, jeżeli będziemy gadać o komiksach, to chyba największa szansa, że o tym w najbliższym czasie, bo to się kończy zaraz.
No dobra, to był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywa Łukasz Stelmach i do zobaczenia, oglądajcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć!